trafił na razie może być między zateczkiem, nie będę, ale już wydaliśmy się skusić, żeby o ten chociażby jeden dzień przedłużyć nasz pobyt wśród zateczka. No i korzystamy z tego, nawet jak ktoś zwrócił uwagę, że opuszczając społeczne zgromadzenie, a udając się gdzieśkolwiek, no to może pełnego błogosławieństwa nie otrzymamy. Jesteśmy zawsze pewni tego, że tak bywa. Doświadczenie mamy dość sporo już pod tym względem. Dlatego ja myślę, że przedłużenie o jeden dzień naszego pobytu wśród braterstwa to może nawet przyczynić się ku temu, tak zawsze liczymy na to, na zwiększenie błogosławieństwa naszej podróży. Ponieważ jest to już ostatnie, są to ostatnie chwile, które spędzamy wśród braterstwa, no nie wiem, wszystko się ciśnie na umysł, czym jeszcze byśmy mieli się podzielić. Co jeszcze pozostawić braterstwu po sobie, tym bardziej, że nie spodziewamy się wnet już z Wami w tak szerokim gronie się zobaczyć. No chociaż nie wiemy, jak Pan pokieruje wszystkimi losami tak tego świata, jak i losami naszymi osobistymi, ale zawsze człowiek ma pewne założenia w swoim umyśle, pewne plany i nie przewidujemy już wnet. To znaczy chyba, żeby coś innego się stało, aniżeli to nasze przewidywania z braterstwem tak w szerokim gronie się zobaczyć. Dlatego ja chciałbym może tym bardziej, że dzień dzisiejszy jest ważną chwilą dla nas, ważnym przypomnieniem, jak brat poprzedni już wspomniał. Chciałbym przypomnąć braterstwu i wspólnie te rzeczy, które tak dobrze przecież znamy, a wspólnie jeszcze je rozważyć sobie, nie przypomnieć sobie niektóre rzeczy, no a przez to, żebyśmy może i dla siebie, a zawsze mieli coś na uwadze. Braterstwo mi wybaczą, że użyję sobie tematu, aczkolwiek nie przygotowanego specjalnie tutaj do Was, bo służę już w niektórych miejscach tym tematem i chcę go powtórzyć tu przy braterstwa, zanim jeszcze odjadę. I temat nasz będzie oparty na wypowiedzi naszego drogiego Zbawiciela. A kiedy miał odchodzić, już od swoich uczniów pożegnać, miał pożegnać też i swój naród, a miał też pożegnać glob ziemski, to w ten czas powiedział jedno pamiętne zdanie: tom ci wam powiedział, u was mieszkając. Gdybym jeszcze u was mieszkał, tom ci was powiedział co? Tom wam powiedział, zaraz wiersze poprzednie przytaczają, że powiada i zaczyna od Ewangelii Świętego Jana, 14 rozdział, a werset 23. Powiedział Jezus i rzekł mu: jeśli mnie kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Pan Jezus tak jakby z tego wersetu chciał nam nasunąć pewną myśl i jakby na nas położył pewien obowiązek w ten czas powiada, gdy mamy w naszym życiu a jedno pragnienie. I Pan Jezus postawił jako progres tutaj, postawił jako jedną najważniejszą myśl, to Pana: jeśli mnie kto miłuje. Tak jakby był żądny miłości, tak jakby chciał, żeby ktoś go miłował. My sobie zdajemy sprawę, że wszyscy ludzie na tym świecie żądają tego jednego uczucia. Każdy chciałby znaleźć w drugiej osobie to przywiązanie do siebie. Nie ma osoby już tak bardzo, to znaczy, jeżeli jest oczywiście przy pełni zwykłych swoich, nie jest tak bardzo wyodrębniona, że nie chciałaby żadnego towarzystwa, że nie chciałaby nikomu z nikim mieć społeczności. I Pan Jezus powiada, tak jakby chciał tutaj powiedzieć: jeśli mnie kto miłuje, to w ten czas coś ma się stać. On powiada, że ma się odwzajemnić, ale nie tylko on ma się odwzajemnić, i ojciec jego miał się też odwzajemnić. Ta wzajemność duchowa, o jakiej tu Chrystus chciał powiedzieć: jeżeli mnie kto miłuje, to ojciec mój i ja przyjdziemy, we dwójkę u niego mieszkanie sobie zrobimy. Z wersetu tego, jako podstawę biorąc, chciałbym właśnie nazwać swój temat Święte Mieszkanie Boże. Nie będę zwrócił uwagę,
że jeżeli tu jest wspomniane, że to o tym mieszkaniu, że Chrystus miał przyjść z Ojcem swoim i miał tam zamieszkać, to tu jest wspomniane o indywidualnym jakby zamieszkaniu. Jakby do każdej osoby, a miał Bóg się jakoś to rozdzielić. Jakby Chrystus miał jakoś do każdej osoby przyjść, bo nie powiedział, że to w znaczeniu zbiorowym. Czy jest to w znaczeniu zbiorowym czy indywidualnym, pomyślmy sobie. Ale kiedy mówimy, że On tu mieszkanie miał zrobić i kiedy mieli uczynić we dwójkę sobie swoje miejsce pobytu, to zwróćmy uwagę już na stare, dawne czasy, gdzie Pan Bóg zamieszkał, jak to mieszkanie wyglądało, w którym On miał zamieszkiwać. Zdaje mi się, że jak tu jesteśmy, to nie ma w nas żadnego, który by nie chciał, żeby u Niego mieszkał, żeby Jego gościem ustawicznym, a miała być ta szlachetna postać, Pan Jezus Chrystus z Jego Ojcem. Kiedy my popatrzymy na dawne czasy, że takie mieszkanie Boże, za tym mieszkaniem Bożym tęsknił zawsze Święty Mąż Boży, każdy, który właśnie starał się żyć po Bożemu, dla którego grzech był obcą rzeczą, dla którego właśnie szlachetność była pobudką do życia. Zwróćmy uwagę na, właśnie na pierwszy okres czasu, kiedy Bóg mieszkał wśród ludzi. Pierwsze mieszkanie Boże było właśnie na ziemi tak samo zbudowane. A to człowiek, on nie mieszkał w znaczeniu pełnym. My wiemy, że kiedy prorok Boży Dawid zastanawiał się, a kiedy miał budować świątynię Bogu, kiedy on się zastanawiał, kiedy Mojżesz się zastanawiał, kiedy inni się zastanawiali przy budowlach wielkich, to się zawsze myśleli o tym, czy Bóg może mieszkać właśnie na tym padole ziemskim. Czy tak świetlana, tak wielka postać może tu się gdzieś pomieścić. A tym bardziej jeszcze, gdy też to na Chrystusowe bierzemy, że dwie osoby tak potężne, a do jednego człowieka wstąpić mają. Kiedy mówimy słowo mieszkanie, to nam się nasuwa zawsze pierwsze pytanie, co my rozumiemy przez słowo mieszkanie. Bóg miał tam mieszkać w tym mieszkaniu. Czy mieszkał w nas? Czy mieszkał w jakimkolwiek mieszkaniu? Czym to mieszkanie się odznacza? Bardzo często my to przytaczamy sobie, bardzo często chcielibyśmy, ażebyśmy zobaczyli, a niektóre rzeczy, czym się odznacza pobyt, to znaczy tam, gdzie Bóg przebywa. Gdy my chcemy przyjąć gościa, a dostojnego gościa, państwo wiedzą, jak to się dzieje. Gdy już miły gość przyjeżdża, ten, którego my szanujemy, ten, dla którego mamy przywiązanie, ten, którego chętnie gościmy u siebie, to wszystko przygotowujemy dla niego, żeby jego serdecznie przyjąć u siebie. Mieszkanie pierwsze, w jakim właśnie Bóg miał się znaleźć, Ojciec Niebieski, to właśnie miało wielkie, to znaczy zewnętrzną, wielką okazałość. I każde mieszkanie, a jest, to znaczy w nim jest, istnieje jakaś swoista atmosfera. Od tej atmosfery wszystko zależy. Gdy się właśnie nie myślimy o tym, ażeby kiedy mówimy o mieszkaniu, mamy akurat na myśli te cztery ściany, mamy akurat na myśli fotele, ani nawet nie mamy na myśli pokarmu, jaki tam jeść będziemy. Bo nawet kaznodzieja powiada, gdy siadasz za stół, a do niektórych panach ma na myśli, kiedy do niektórych gości, jak w gościnę przychodzisz, to pana uważaj, z kim siedzisz przy stole. Daje życiową przestrogę. I my mamy już dość bogate doświadczenie, że niejednokrotnie stół obficie jest zastawiony, a nie wiemy, jak podejść do tego jedzenia, a niejednokrotnie wolelibyśmy, żeby były zwykłe ziemniaki z kwaśnym mlekiem albo z czymkolwiek innym, a lepsze, żeby ta innego atmosfera była jak najbardziej przyjemna. Dlatego nie właśnie pokarm, nie właśnie ściany, nie meble, nie jeszcze inne rzeczy tworzą w domu swoistą tą atmosferę, która jest właśnie przyciągająca. I Bóg właśnie nie o tym miał na myśli. Chrystus nie o tym miał na myśli i jako pierwszy i najważniejszy cel tego, do którego On mógł przyjść ze swoim Ojcem w gościnę, to chciał zobaczyć miłość. Jeżeli kto mnie miłuje, powiada, a jeżeli kto miłuje i słowa moje zachowywać będzie, I która z to Jego osoba trzeba zachowywać, o którym On tu wspomniał? Jeżeli my Jego miłujemy, Jego słowa zachowywać będziemy, to On przyjdzie i mieszkanie zrobi. Ale to jest warunkowa rzecz. I dlatego też gościnność, jaka tu jest wspomniana przez Boga i przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest uwarunkowana czymś. A zwróćmy uwagę, czym była uwarunkowana gościnność boska, a właśnie w pierwszym jego domu, tym ziemskim, do którego on wstępował od czasu do czasu, a my powiemy językiem psalmisty, którego tylko jego stopa wchodziła, ażeby stopą tylko stąpał po naszej ziemi, a właśnie szczyt jego, głowa jego sięgała do niebios. Co było w raju? W raju, tam gdzie pierwsza para ludzka w szczęśliwości jeszcze żyła, tam Pan Bóg przychodził z wiatrem dniowym i tam, gdzie powiew wiatru był w tym ciepłym miejscu, gdzie Adam i Ewa czuli się szczęśliwymi, tam Bóg przychodził i każdy powiew wiatru nadawał pierwszej parze ludzkiej tak jakby dalszą otuchę, tak jakby jedno szczęście, a to właśnie jedno nutę radości w ich serca to miało, a właśnie im zaszczepiać. Bóg przychodził, ale zaistniał moment, zaistniała taka chwila, kiedy Bóg znów przyszedł z powiewem wiatru, a ten powiew wiatru już się okazał inny. To znaczy powiew wiatru, zamiast zrodzić szczęście, zamiast zrodzić radość w sercach, zrodził zupełnie inne uczucie. Człowiek schował się właśnie wśród różnej tam terminy, czy jakichś innych tam drzew, schował się i zakrył się. I krzyczy: Boże, po co tu przychodzisz teraz? Jestem szczęśliwy już bez Ciebie. Po co przychodzisz? A Bóg odzywa się: człowieku, gdzie Ty jesteś teraz? Przecież tyle razy przychodziłem tutaj do Ciebie. Tu byłem gościem u Ciebie. Zawsze mnie serdecznie przyjmowałeś. Tak człowiek jest zmienny. Jak w tym miejscu zmienił się Adam, zmieniła się Ewa, a powodem ich zmiany nie było nic innego, jak tylko grzech i przestępstwo. A grzech i przestępstwo spowodowali, że w ich sercu już społeczność z Bogiem, a stała się jakby rzeczą nie bardzo przyjemną i więcej niepożądaną. I dlatego bywa też i w życiu, że nie wszystkie goście, a są pożądane. Bywa też i w życiu, że niektórzy z gości, którzy mogą nam usłużyć, a nieraz chłostą, nieraz napomnieniem, nieraz uwagą, co byśmy chcieli, po coś tu przyszedł, zakłócać nam nasz porządek, po coś przyszedł zakłócić nam naszą atmosferę, po coś przyszedł, jak dobrze my się czujemy. Tak, ale Chrystus wiedział, że będą jeszcze inni, że będą i tacy, że mimo wszystkiego będą pożądać tej miłej atmosfery społeczności z Bogiem. Chrystus wiedział o tym. A kiedy w raju już to się stało, a kiedy Pan Bóg tam właśnie miał zamieszkiwać i został tak jakby wyrzucony, tak jakby człowiek powiedział: to jest mój raj, przecież Ty mnie go dałeś. Tak jakby powiedział: przecież ten raj już szczęśliwym czuję, po co przychodzisz, a ty mnie kłopocić w tej chwili? To i my teraz, a nieraz myślimy o tym stanie rzeczy, o czym Pan Bóg myślał, co On postanowił, co On widział, i też właśnie pod tym względem, a miał właśnie przyjemności czy nieprzyjemności. I aczkolwiek psalmista Dawid w swoim 19 psalmie wspomina i opisuje nam jedną historię, a kiedy chce nam przytoczyć, a szczególnie to, co braciom jest bardzo dobrze znane, że Pan Bóg to właśnie, jak podoba w 19 psalmie, już od drugiego wersetu, że niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie odnajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz języka ani mowy, gdyby głosu ich słychać nie było. Tak jak Bóg zaszczepił, a właśnie Jego głos, potężny Jego głos na firmamencie powiesił, tak jakby we wszystkich gwiazdach coś do nas przemawiało, tak jakby w tej budącej się roślin na wiosnę coś do nas przemawiało, tak jakby te piękne kwiaty, które teraz się budzą, jakby i one do nas coś mówiły, ten piękny zapach, który do nas dociera. Ileż to przemowy jest tym wszystkim. Ale tu powiadam, że niebiosa opowiadają chwałę Bożą, to, co do nas jest nieosiągalne, to, co my tylko możemy, te migoczące gwiazdy, spoglądamy na nie i jakoś w naszych sercach prędko coś się robi, że musimy oczy nasze spuścić. Albo gdy spojrzymy na te piękne góry, a kiedy z rana już słoneczko wstaje i widzimy tą piękną zieleń z daleka, to za chwilę musimy oczy spuścić, bo właśnie wszędzie chwała Pańska jest opowiadana. A jeżeli Bóg chwałę swoją zawiesił właśnie na niebie, jeżeli Bóg chwałę swoją utwierdził na ziemi, jeżeli ją wszędzie ustanowił przed naszymi oczami, to nie na to tylko, żeby nas drażnić nią. Nie na to, żeby nas poniżać może, nie na to, żeby nam budzić jakieś nieprzyjemne nasze uczucia, ale żeby wzbudzić to, co Chrystus powiedział: kto mnie miłuje, to Ojciec mój przyjdzie ze mną do niego i tam mieszkanie znajdzie. To jest cel. Bóg chce wzbudzić naszą miłość. Bóg chce pobudzić nasze serca. Bóg chce pobudzić nasze uczucia, żeby one były jak najszlachetniejsze. To jest troską boską. Mieszkanie Boże, które Bóg ustanowił właśnie w raju, było przepiękne. Nie tylko w tym, że drzewa były bardzo przyjemne, jak Biblia nam podaje. Przyjemne na wejrzeniu to było wszystko stworzone. Smaczne ku jedzeniu były owoce. Nie tylko w tym cała rzecz polega. Nie tylko cała przyjemność jest spojrzeć na pomarańce, czy na figę, czy na banana, czy jeszcze jakiś inny owoc egzotyczny, który mamy może nie zawsze pod dostatkiem. Nie sama przyjemność. Zapach pomarańczy, jak w pociągu się jedzie, ile już może na ludziach zdziałać, zwłaszcza na dzieciach niejednokrotnie, którzy tego nie mają pod dostatkiem. Co już to robi? To wszystko są świadectwem, że mieszkanie Boże, które Bóg ustanowił dla człowieka, a obdarzył wszystko, co jest dla jego szczęścia potrzebne. Raj był tak przepięknym mieszkaniem. Przepiękne mieszkanie był tak długo, jak Bóg w nim mieszkał. I dlatego zwróćmy naszą uwagę, że do każdego mieszkania, którego my zajrzymy, do każdego mieszkania, którego my zawitamy, a przekonamy się wnet, czy Bóg tam mieszka, czy on tam nie mieszka. Kiedy pewnego razu przyjechał do mnie pewien Żyd, a właśnie będąc rabinem, człowiek, który jest bardzo wysoce trochę religijny, a który bardzo stary już wiekiem, przyjechał to, kiedy wszedł do naszego mieszkania, to najpierw to zajrzał się po ścianach. Zajrzał się po ścianach, a popatrzył, że były wersety biblijne niektóre napisane, uśmiechnął się, a kiedy komisję, które miałem mu załatwić pewną rzecz, oddałem już mu to, co miałem przekazane, popatrzył i powiedział: pewno Państwo są chrześcijaninami. A ja mówię: dlaczego Państwo to mówią? Przyjechałem z żoną, ale to nie tylko same wersety świadczyły. Chcę na ten co powiedzieć. Nie same wersety świadczyły o tym. Miałem pewną poważną komisję do załatwienia. No kiedy załatwiłem, to pomyśleli, że ludzie się robi tego, a nie dokonają. Ale to zmieniam dlatego, jak ludzie nawet światowi obserwują nasze mieszkania. Kiedy oni wejdą, rozejrzą się wokół nas, popatrzą, patrzą na atmosferę, popatrzą, co się dzieje w naszym mieszkaniu, popatrzą, czym ich darzymy. Czy ich darzymy uśmiechem, czy ich darzymy przyjemną miną, czy ich darzymy jakimś dobrym słowem. Zatem czekają. Każdy szuka a tej chwili. Każdy szuka tego momentu i Chrystus właśnie niczego innego szuka i od nas. I dlatego, jeżeli my w naszym życiu nauczyliśmy się, a kiedy czytamy Biblię Świętą i dowiedzieliśmy się, że był jeden właśnie z takich wielkich ludzi, a który przyjmował gości w dom swój, a kiedy usiadł raz przed progiem swoim, a zobaczył, że idą jacyś nieznani mężczyźni, że przychodzą pod jego dom i mają już przejść obok niego, popatrzył, że widocznie są zmęczeni, popatrzył na ich buty, że są okurzone, a może na ich szaty, które już właśnie jakby, chociaż to aniołowie byli, ale jakby już okazywały pewne dalszą podróż, już przybyli, to wtedy skłania się mocno przed nimi, pochyla się i: panowie, zechcijcie wejść a w mój dom. A kiedy już oni weszli, a widzą po nich, że to szlachetne postacie, nie powiedzieli, że my jesteśmy aniołami, nie powiedzieli, że my jesteśmy posłańcami Bożymi, nie powiedzieli, że przez nas Bóg coś ci chce powiedzieć, nie powiedzieli tego, ale szlachetny i gościnny dom przyjął ich i jak mamy pięknie zanotowane, zabił to, co miał kosztownego u siebie, przygotował. Gościnność jego nie była tylko serdeczna zewnętrznie, nie tylko te przyjemne słowa: wyjdźcie panowie do domu mojego, bądźcie miłymi gości, ja wam umyję nogi wasze. Nie bądźcie, już odpocznijcie, a kiedy już będziecie wypoczęci, pójdziecie sobie już dalej. Teraz urządza im ucztę. A kiedy już w toku tej uczty bardzo są zadowoleni, bardzo są rozradowani, to teraz widzą, że przyjaźń jest silna. Każdy szuka za przyjaźnią. Każdy szuka na tym świecie przyjaciół i szuka przyjaciół wiernych. Jak mało jest dzisiaj wiernych przyjaciół. Nawet Pismo Święte, kiedy nam wspominał o ostatecznych czasach, to nam powiedział, żeby nam bratu swojemu jakoś nie wierzyć. Takie trudne warunki miały nastać. I my tego podkreślić nie chcemy. My bratu mamy wierzyć swojemu. Tylko czy czasami nie dodaliśmy już niektórych zawodów? Czy czasami nie pomyliliśmy się? Czy czasami nie doznaliśmy pewnych przykrości nawet od rodziny, nawet od braci, nawet od innych? Co pewne słabości, ale ja chcę powiedzieć, za przyjaźnią każdy dąży. Do niej każdy pragnie, każdy by chciał mieć ją jak największą. I dlatego jeden z tych pięknych przykładów, o którym żeśmy przytoczyli, że właśnie Abraham przyjmując dom swoich aniołów, a kiedy ich ugościł serdecznie, gościna ta, jak serdeczna musiała być, to w ten czas Pan się odzywa, a więc przedniejszy tych aniołów i żali przed nim zataić. Mamy to, co ma, jest, co jest przed nami. Czy przyjaciel nasz ma nie wiedzieć o naszych zamysłach? Czy przyjaciel nas, czy my przed przyjacielem mamy ukryć pewne rzeczy? Tak, niektórzy dzisiaj twierdzą, że przed przyjaciółmi nawet mamy ukrywać rzeczy. Absolutnym przeciwnikiem jesteśmy tego, ja osobiście. Powiem braterstwu, dużo się nasłuchamy teraz. Nawet wśród braci bywają pogłoski, że trzeba ukrywać rzeczy. Jestem przeciwnikiem temu, nie powinniśmy. A jeżeli musimy ukrywać, to znaczy nasza przyjaźń nie jest prawdziwa. Brakuje coś naszej przyjaźni. I z drugiej strony, kto przede mną ukrywa, a mieliście być moim przyjacielem, nie wierzę w jego przyjaźń, nie wierzę w jego pełną przyjaźń, jeżeli ukrywa pewne rzeczy. Prawdą jest, że nie wszystko możemy objawić. Prawdą jest, że niektóre rzeczy musimy do czasu jeszcze zachować. Ale jeżeli ktoś ma serdecznego przyjaciela, to nie mu wszystko w serce włoży. To właśnie aniołowie znaleźli przyjaciela swojego. Jemu nawet tajemnicę zdradzili, co mają uczynić. A przecież to nie była dobra rzecz, jaką mieli uczynić zniszczeniem miasta przecież. A to było ich posłannictwem, które mieli przed Bogiem. I dlatego przyjaźń, o której Chrystus wspomniał, że On przyjdzie, że On tam zawita z Ojcem swoim, to zawita do prawdziwego przyjaciela. Nie do przyjaciela tylko zewnętrznego, nie do przyjaciela tylko, który udaje być przyjacielem, który w pewnych chwilach jest przyjacielem, a potem w innych momentach, a przyjaźń swoją łamie. I dlatego też to, co my wspominamy, tym pierwszym miejscem i tym pierwszym momentem złamania tej przyjaźni, tej serdeczności między Bogiem a człowiekiem, to miało miejsce, a właśnie w raju. Tamten pobyt w raju Pan Bóg, a musiał tak jakby na chwilę opuścić. Czyż Bóg opuścił to miejsce? Czy Bóg opuścił nasz Panom ziemski? I właśnie jeżeli mówimy, że każdy dom jest objany swoistą atmosferą, to jaką atmosferą ten dom był pierwszy objany? W pierwszym domu, a właśnie decydowały trzy rzeczy. Panował pokój, panowało szczęście, panowała radość. To są cechy domu, w którym Bóg mieszka. Pokój, szczęście i radość. Pan Bóg gdziekolwiek przez słowo swoje w nim idzie. Pan Bóg gdziekolwiek przez ducha swojego w nim idzie. Te trzy rzeczy idą w parze. Nie może być bez tego, że i tam, gdzie Bóg jest. Pokój i proszę bratstwa, jak ciężko było, przeżywaliśmy kryzys na tym momencie. A jeszcze i dzisiaj, kiedy witamy się z niektórymi braci, to kiedy Bóg podawał rękę i powiem, że pokój bracie, to jeszcze jak ciężko mu wydusić pokój bratstwo. Jak ciężko mu jeszcze to odpowiedzieć pokój, bo uważam, że wielką rzecz czyni, jeżeli komuś pokój powie. To tak, jakbyśmy przy mglistej pogodzie, albo jak przy drzystej pogodzie, a powiedzieli komuś dzień dobry i ktoś by się obraził. Jakiś to dzień dobry, a skoro dzisiaj, a właśnie jest deszcz, ten gładz jest szczepiny. Bywają i takie usposobienia. Nie są to oczywiście usposobienia do naśladowania. Nie są to oczywiście dla nas usposobienia, które byśmy mieli brać za wzór dla siebie. Ale co ja chcę powiedzieć? Pan Jezus wspomniał, jaka jest nasza misja. Do któregokolwiek domu nie idziecie, to co wynieście tam? Kała, nieporządek, kłótnie, rozerwanie i co innego. A są tacy. Znaliśmy nawet takich braci. I jeden z braci powiedział, a kiedy przyszedł do jednego z domu, to powiadam, przyszedłem tutaj wróżgą do was. Powiada, wróżgą. A Pan Jezus mówił tak, do któregokolwiek domu w nich idziecie, to wróżę ze sobą weźcie. Czy jest to naszym obowiązkiem? Nie. Pan Jezus tego nie powiedział. Nam tego przywileju nie dał, żebyśmy byli wróżgą. Ale brat był na tyle, a właśnie jakoś zorientowany i mój tylko krótko odpowiedział. Pamiętaj, że kiedy różdżka bywa użyta, bywa złamana i skąd zrzucona. Tak mu odpowiedział. Może go to zasmuciło, ale było na chwilę, a to jeden moment do zastanowienia się. My też, gdziekolwiek wejdziemy, czy wejdziemy do domu chrześcijańskiego, a może nawet nie chrześcijańskiego, a który właśnie jest jakiś, który nas chce przyjąć, to nie znaczy, że my akurat nie musimy powiedzieć pokój bracie. Może to by było nie zawsze przyjęte przez niektórych, ale do któregokolwiek domu nie idziemy, będzie to światowy, niech z nami zawsze idzie usposobienie pogodne. Niech z nami idzie zawsze usposobienie to radosne. Wnieśmy w ten każdy dom to, co możemy. I są ludzie, którzy są obserwatorami. I braterstwo zauważą, a kiedy do niektórych domów bywamy zaproszeni, to niektórzy to bardzo proszą ludzi, choć braterstwo, żeby do nich gościli. Żeby przyjść, dlaczego? Jeżeli są roznosicielami pokoju, jeżeli mogą wnieść atmosferę, a w domie, który, a jakąś przyjemną, a bywają przecież i nawet światowi, mają swoje przeżycia, mają swoje kłopoty, mają swoje trudności, a jak się cieszą, gdy ktoś z braterstwa z Ewangelią przyjść może, a kiedy przyjdzie do takiego domu, a wniesie ze sobą pogodę, tak. To możemy zrobić. I to powinniśmy robić. Do naszego sąsiada pójdziemy, do znajomego, do krewnych zajdziemy. Powinniśmy wnieść, a pogodę z nami. I dlatego też, jak nieprzyjemnie jest, a gdybyśmy gdzieś weszli, a ktoś jest naszym pobytem zasmucony. Jak nieprzyjemnie jest, gdybyśmy gdzieś weszli, chętnie zaraz uciekamy, gdybyśmy zauważyli, że nasz pobyt u niego jest dla niego ciężarem. A i tak bywa na świecie. I dlatego Pan Jezus powiada, Pan Jezus nie pcha się, Pan Jezus nie mówi, że ja zmienię do każdego, że u każdego będę mieszkał. Nie powiada tego. Chce tylko wyszukać, kto tego chce. Kto tego pragnie, żeby on u niego mieszkał. Kto sobie życzy jego społeczności z nim, tam on właśnie obiecuje być. Ale kiedy już wspominamy, że tak, że w raju Pan Bóg mieszkał i potem został ten dom opróżniony. Ziemia była pod nóżkiem nóg Bożych i aczkolwiek tego stanu Bóg nigdy nie opuścił. Braterstwo przypominają sobie, jeżeli Pan Bóg wypędził człowieka z raju, to nie, że on wyszedł sam z niego, ale człowiekowi kazał ustąpić. Człowiekowi kazał ustąpić, wyprowadził go gdzieś na zewnątrz i teraz człowiek musiał się tułać po świecie. Ale Pan Jezus, kiedy powiada w 5 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, w 25 bodajże wersecie, jest ta taka wzmianka, że kiedy nam wspomina, że my nie powinniśmy, to znaczy w naszym życiu czynić żadnych zobowiązań potężnych, a on to nazywa może w rodzaju czy to ślubowań, czy jakichś mocnych potwierdzeń takich, jak to często bywa w świecie, to powiada, żebyśmy to nie czynili ani przez niebo, ani przez ziemię. Przez niebo, ponieważ jest stolicą Bożą, a przez ziemię, ponieważ jest pod nóżkiem nóg Bożych. Wspomniał Pan Jezus, że ziemia nie przestała być pod nóżkiem nóg Bożych. Dlaczego On to powiedział? Powiedział to w okresie, kiedy u Żydów to istniało. I chociaż niebiosa prorocki zaraz wspomina sobie jako cienkie płótno rozciągnione nad naszym globem ziemskim, to właśnie glob ziemski jeszcze pozostał tym ośrodkiem zainteresowania Bożego. Bóg nie pozostawił nasz glob ziemski bez interesowania się. interesuje się nim i w dalszym ciągu ma troskę o niego. Ale w jaki sposób się to dzieje? Tak, mimo że powstało zakłócenie na naszym globie ziemskim, że raj został tak jakby bezdomny. Człowiek wyszedł z raju, pozbawiony będąc własnego domu, pozbawiony będąc najlepszej społeczności w swoim życiu, to co było najmilszego, ale nie tylko najmilszego, największym gwarantem jego szczęścia. Bo my możemy dzisiaj zobaczyć, co jest gwarantem szczęścia, co jest gwarantem spokoju, co jest gwarantem, czy kto jest gwarantem tego wszystkiego. To oczywiście nikt inny. Iluż tu ludzi, a macie tu Wolwiller, piękny dom wystawiony, który idzie tam przed mostem, idziecie przez niego, człowiek aż się serce kraje, że tak piękny dom może być pusty. Dlaczegoż jest pusty? Tego właśnie, który był gwarantem szczęścia ludzkiego, zabrakło. Rozpad małżeński nastał i dlatego też nastał, bo nie było tego, co spaja serca. Nie było tego, kto łączy serca. Nie było prawdy, nie było Chrystusa, nie było Boga. Tak, brak gwarantu, brak tego, który by nam zabezpieczał, a właśnie nasze szczęście to pustki pozostawia. Pustki w domach, pustki w sercach, pustki w otoczeniu całym naszym, pustki w rodzinach naszych. I dlatego właśnie Pan Bóg właśnie, jeżeli mówię, że miał pozostawić na tej ziemi, to ziemię miała pozostać, bo ten miał wstąpać od czasu do czasu. Ale zwróćmy uwagę, gdzie miał wstąpać. Czy to było w pogańskich krainach, tam gdzie bałwochwalstwo kwitnęło, czy tam gdzie cześć złotu i dobrobytowi właśnie oddawano, tam gdzie wszystkie swoje oddawano rzeczy, najlepsze uczucia dla ziemskich swoich spraw, tam może, gdzie kwitnęła wiedza, kultura, filozofia świecka, ludzka mądrość i tym, bo tam miał Pan Bóg zamieszkiwać. Oj nie! I dlatego zanotowane mamy w 5 księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale, a jedną ciekawą myśl. W 12 rozdziale, a w 11 jest tak powiedziane. Wtedy na miejsce, które obierze sobie Pan Bóg wasz, aby tam mieszkało imię Jego, tam znosić będziecie wszystko, co ja wam rozkazuję, całopalenia wasze i ofiary wasze, dziesięciny wasze i ofiary rąk waszych i wszystko, co przed Niego jest w ślubie waszych, to ślubować będziecie Panu. A w wersecie 21 mówi, a jeśli by dalekie było od ciebie miejsce, które obierze Pan Bóg twój, aby tam przebywało imię Jego, wtedy zabijesz z wołów twoich i z owiec twoich, którzy da Pan, jaką ci rozkazał, i będziesz jadł w bramach twoich według wszystkiej rządości duszy twojej. Bóg obrał sobie na ziemi miejsce pobytu, ale nie swojego pobytu. Mamy wzmiankę, że niebiosa niebo siebie ogarnąć nie mogą na innym miejscu i dlatego też jest ta wzmianka, że jest miejsce pobytu, imię Pańskie tam ma zamieszkiwać. Bóg sobie obrał miejsce w narodzie izraelskim, tym miejscem była świątynia. Ale zwróćmy uwagę, jak tu Mojżesz skrupulatnie powiedział, czym to miejsce miało się odznaczyć. Tam, gdzie imię boskie miało figurować, że ono tam miało przebywać. Tam, gdzie Bóg miał być czczony i uwielbiany, to tu jest wzmianka, tam znosić będziecie wszystko, co ja wam rozkazuję. Wszystko, co ja wam rozkazuję, a co ja wam rozkazuję, tu uwypukla, tu dokładnie powiadam, co my mamy wnosić w to miejsce, gdzie imię boskie mieszka. Nie możemy wnosić byle co, nie możemy wnosić to, co nam się podoba jako ludziom, ale tu jest tam wzmianka, co tam wnosić będziecie. I powiadam, co ja wam rozkazuję, całe palenia, nieczęściowe palenia nasze, nieczęściowe ofiary nasze, całopalenia powiada tutaj, a my powinniśmy wnosić. Nawet powiedzą, co to są całopalenia. To były pewne ofiary, które w całości były spalane. Były ofiary składane przez Żydów. Ofiary niektóre dzienne, ofiary uwielbienia, gdzie nie były całe palone. Pewna część tylko z ofiar była palona, a druga część była tylko na ogniu przypieczona i była zjadana. To nie były całopalenia. Tam inne ofiary były zupełnie, że wszystko było spalane. To tylko mogło być spalone. I ponad całopalenia wasze i dalej, i ofiary wasze, dziesięciny wasze, i to Bóg wybadał. Ja nieraz się zastanawialiśmy, dlaczego Józef wprowadził ten obowiązek w Egipcie dziesięcin i od tego czasu dopiero datują dziesięciny. Przed Józefem nie było, jak Państwo pamiętają, że od Józefa dopiero datują dziesięciny. I nieraz, kiedy zastanawiamy się o tych dziesięcinach, gdzie tu powiem, zniesiecie dziesięciny wasze, pytamy się, czy my znosimy dziesięciny na miejsce, a gdzie Bóg, gdzie boskie imię mieszka. Czasami obłamujemy mamy w siebie. Kiedy żeśmy usiedli za tym Jońcem w wieczornej godzinie i żeśmy przeanalizowali właśnie niektóre nauki adwentystów. I szczególnie to, co jest zastraszające u niektórych, to jest te dziesięciny. Ale Mateusz mi tak powiada, on to już jest doświadczony życiem, doświadczony wiekiem. Właśnie Dąbek, jak jest twoim zdaniem? Czy my właśnie wnosimy dziesięciny na miejsce, gdzie imię Boskie jest chwalone? Ja musiałem pochylić swoją twarz i powiedzieć, wiesz bracie, my tylko dużo mówimy, a w gruncie rzeczy wnosimy dziesięciny. Obliczmy na ten sposób. Tydzień ma 168 godzin. Dziesiąta część tych 168 dni godzin by było 16 godzin i 8 dziesiątych. 16 godzin. Ile my w tygodniu dla Boga poświęcimy? Na modlitwę poświęcamy 3 razy dziennie po 2 minuty. To jest 6 minut dziennie. 6 razy 6, czyli 6 razy 7, 42 minuty na modlitwę. Na zebranie poświęcimy 3 godziny, to jest 4 godziny wszystkiego. A więcej co? Więcej co poświęcamy? Bądźmy szczerzy. Ja nie mówię do kogo. Mówię i sam do siebie to samo. Czy my dziesięcinę znosimy? To jest od czasu. Od czasu tylko, który właśnie, chociaż ludzie światowi mówią, że czas to pieniądz. A my zobaczmy, ile my czasu poświęcamy na wybryki. Ile czasu poświęcamy na różne rzeczy, na wygody ziemskie i światowe. To aż byśmy się powstydzili, gdybyśmy mogli to, nikomu to nie powiemy, jeden drugiemu, ile ja czasu poświęcam na rzeczy nieświęte. Tak, dziesięciny. Mówiąc o pieniądzach, szkoda mówić nawet. Mówiąc o wpływie i energii, szkoda mówić, ile my poświęcamy na rzecz pańską. Tak, co tacy, którzy jeszcze mają zapał opowiadać? Co tacy, którzy chcieliby jak najwięcej? Potem może nieraz i zdolności brakuje. Brakuje czasami może innych możliwości. Ale co jeszcze z zapałem? I dlatego, jeżeli tu jest ta wzmianka, że miejsce, które Pan Bóg sobie obiera, żeby imię Jego mieszkało, to te rzeczy mają być wnoszone. Dziesięciny całopalenia i ofiary rąk waszych. Tak. My nie oszukujmy siebie. My nie mówmy, nie rozmawiajmy w siebie, jak my żeśmy rozmawiali z jednym braterstwem, ile my wnosimy, co my żeśmy Bogu oddali, co ten brat mi powiadał. Braci, przecież myśmy wszystko Bogu oddali. Wszystkośmy oddali. A ja za chwilę rozmawiam z nim i mówię, bracie, przytypałeś na straży? Boże, bracie, nie miałem czasu. A ja mówię, a kiedy na straży dostałeś? A pewnie, że 3 albo 4 tygodnie temu. Nie miałeś czasu przeczytać? Ile ma stron na straży? A potem zdaje się chyba 16 stron. Więc żeby w miesiącu przeczytać 16 stron, to znaczy ile trzeba dziennie przeczytać? Pół stronicy. A ile nam czasu potrzebuje, żeby przeczytać pół stronicy? Niech powiedzą ci, co bardzo słabo czytają, co się dopiero wprawdzie nauczyli czytać, ile im czasu potrzeba, żeby przeczytać pół stronicy tylko. To bądźmy szczerzy. Jak czasami my mało ofiarujemy, a przyznajemy się, że wszystko oddajemy Panu. Powiadamy jeszcze, że serce oddaliśmy Panu. Tak, prawda. I to jest, że serce oddaliśmy Panu? Czy i to jest prawda? A rozmawiam z tym samym bratem jeszcze o sercu i mówię, oddałeś serce Panu, a kłótnie ma w rodzinie, bo z siostrą swoją, która dostała on na spółkę pieniądze od jakiegoś tam każdego z Ameryki na pobudowanie się, to tam o pieniądze się targują, do sądu chodzą. Po sądach się tułają i sądy świeckie muszą rozstrzygać kłopoty rodzinne. To wy żeście, mówię, oddali serce Panu? Wy żeście serce oddali tej ziemi, pieniądzom, temu wszystkiemu żeście oddali. Tam, gdzie Bóg mieszka, tak nie będzie. Tam, gdzie imię Pańskie mieszka, tak nie będzie. No, cieszę się, że chociaż ostatnio, jak żeśmy już tam tą rzecz mogli załatwić, to jakoś się nie zmieniło. Ale mam na myśli, bo to tu jest wspomniane dziesięciny i ofiary rąk waszych i wszystko, co przed Niego jest w ślubie waszych, przed Niego. A dajemy coś przed Niego w ślubach naszych? Co my mamy przed Niego w ślubach naszych? A zobaczmy, jak u nas jest w naszym życiu. A kiedy jesteśmy żonaci, to pierwsze jest nasza żona, potem to nasze dzieci, a potem jest to jeszcze może rodzice, a może krewni, może to wszystko, a w końcu przychodzi znajomaterstwo. Jeszcze to, co Bratrzeński tak często wspominał, ojciec tak dobrze pamiętam jeszcze za młodych lat, a kiedy ojciec jego przychodzi do niego teraz synu, ty nie masz na piątym miejscu. No to wtedy on powiada, tak, ojciec, zrozum mnie. Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu, czy ty na pierwszym miejscu? No tak, no Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu. A Pan Jezus na którym miejscu ma być? Na pierwszym, czy ty na pierwszym? No zgadza się ojciec, że Pan Jezus ma być na drugim już miejscu. A prawda, powiadam, na którym miejscu ma być? Na pierwszym, czy ty na pierwszym? No zgadza się, też prawda ma być na pierwszym jeszcze miejscu, jeszcze przed ojcem. A na czwartym, a rodzina moja, żona i tak dalej, dzieci, którym ja ślubowałem, że będę ich utrzymał, na którym miejscu? No prawda, ojciec no opuści dziecko właśnie ojca swego i matkę swoją i wypadło ojcu na piąte miejsce, ale wierzę, żeby tak rzeczywiście było w naszym życiu. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, że Bóg jest na pierwszym miejscu, że Jezus jest na drugim miejscu, że prawda jest na trzecim miejscu, ale nasza rodzina w związku z Panem Bożym jest jeszcze na naszym miejscu, na wstępie. I chociaż my to mamy na uwadze tutaj ofiary wasze i wszystkiego, co przedniejszego jest w waszych ślubie, które ślubować będziecie Panu i weselić się będziecie przed Panem. To jest dom, w którym Bóg mieszka. Gdy to nie będziemy wnosić do domu, tam Bóg mieszkać nie będzie. Tam Jego imię mieszkać nie będzie, my jesteśmy pewni tego umiłowani. Gdy inne ofiary wnosić będziemy, a jakie są inne ofiary? Czy jest to możliwe przynosić inne ofiary? Dlatego w jednym wprost jest wspomniane, że byli tacy, którzy, ażeby zadowolić Boga, to przynosili ofiary. Tak, przynieśli je. Ale nazwał to prorok, że niektóre były głuche, ślepe, kulawe, jakieś przygarbione, jakieś mieli wady. I takie były w narodzie izraelskim. Czasami niektóre z Żydów to tak brzydził się zjeść barana, który miał nogę złamaną, czy jeszcze coś takiego, to Bóg to na ofiarę zanieść. Nie takimi ofiarami. Bóg nie potrzebuje tych ofiar. Ofiary są tylko dowodem tego, co my wewnątrz czynimy. Czyż Bóg nie potrzebuje ani cielca, ani kozła, ani złota, ani srebra. Nic nie potrzebuje. I nie potrzebował od narodu żydowskiego. I od nas nie potrzebuje. Bóg ma więcej, bo On to dał. Ale potrzebuje on dokumentowanie, że jakie serce te rzeczy przynosi. To jest nasz dowód. I dlatego też Boga oszukiwać się nie da. Tu jest ta wzmianka, że jeżeli Pan Bóg a sobie obrał takie miejsce, gdzie będzie składane całopalenia i śluby, to w ten czas i my powinniśmy o tym dbać. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze, dołożyć do tego, co tu jest wspomniane, słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. A kiedy spojrzał na dom modlitwy i potem to pamiętają ten jego zapis w 11 rozdziale Ewangelii świętego Marka, a w wersecie 17 tam jest jedno jego wielkie pouczenie. 11 rozdział, a werset 17 nam mówi tak. I nauczał mówiąc im, a zaś nie napisano, że dom mój domem modlitwy będzie nazwany od wszystkich narodów, abyście go udzielili jak synu zbójców. A kiedy stało się nieszczęście w oczach Jezusa, to znaczy nie tylko momentalne, bo rzecz była długa, rzecz się już od dawna działo, już ci się przygotowali, że właśnie na peryferiach świątyń uczyniono jeden dziedziniec handlowy, a gdzie wszyscy ci z diaspory przybyli, a właśnie do Jerozolimy, ażeby składać ofiary, to tam mogli wymieniać sobie pieniądze. Na pieniądze obowiązujący tak zwany cykl świątynny. Więc tam wymieniali pieniądze, tam kupowali też, żeby nie wozić ze sobą różną zwierzynę ofiarną, to tam też kupowali. Ale Pan Jezus powiedział: nie, miejsce tu, gdzie moje imię ma być chwalone, to jest nie takie, ale to ma być domem modlitwy. I dlatego chcę przytoczyć jeszcze, oby w naszym życiu, tam gdzie miejsce jest modlitwy, tam gdzie my się schodzimy na modlitwę, było naprawdę miejsce modlitwy. Bóg tak sobie życzy. Bóg to chce, dlaczego to cośmy już wspomnieli, modlitwa jest nasza rozmowa z Bogiem, Jemu nasze nie tylko same pragnienia wynurzamy, ale i wdzięczność. To Jemu wynurzamy, to co my czujemy wewnątrz, jest to dom modlitwy. Pan Jezus to podkreślił, Pan Jezus to podpieczętował, że to miejsce, które ma być miejscem, gdzie imię Boskie mieszka, jest domem modlitwy. Na to my się schadzamy w to miejsce. Nie mamy żadnego innego celu w to miejsce, żeby przyjść. I nie wolno nam z innym celem, z inną intencją przyjść, jak tylko z intencją modlitwy. Bardzo mi się to podoba, jak w niektórych miejscach jest zrobione, a kiedy przychodzi się do miejsca modlitwy, to jest naprawdę duch modlitewny. Tak, nas powinien cechować duch modlitewny. My mamy czas poza domem modlitwy na różne rzeczy. Mamy czas na omówienie naszego handlu, mamy czas na omówienie naszych spraw ziemskich, mamy dużo czasu poza tym. Ale dom modlitwy, proszę braterstwa, niech będzie tak, na co on jest przeznaczony. To jest boskie i to jest Chrystusowe przykazanie. To on nam wspomniał o tym. My tego podważyć nam nie wolno. My powinniśmy to też i przestrzegać umiłowani. To jest i to jest podstawą naszego szczęścia i nieszczęścia. Jeżeli nie przestrzegać będziemy tego, że dom modlitwy jest tylko domem modlitwy, to ten dom stanie się jaskinią tylko, ukrytym miejscem, gdzie złe uczucia, nieszlachetne słowa i myśli tam będą wprowadzane. A jeżeli będzie domem modlitwy, tam będzie promień radości. Tam będzie uśmiech szlachetny, tam będzie piękny uścisk dłoni, tam będzie to wszystko to jest braterskie, to jest boskie i to jest miłe. Tak, to jest boskie przykazanie i my jego przestrzegać będziemy. Ale ja chcę, jeżeli powiadam tutaj i że Pan Bóg pozostawił sobie takie miejsce w narodzie izraelskim, zostawił sobie miejsce świątynne. Naród izraelski miał czas pracować, miał czas się krzątać o swoich doczesnych spraw, ile tam tego było, ale gdy przyszedł sabat, miał obowiązek pomyśleć o duchowych sprawach. Bóg jednak tak jakby ułożył, że pewnie jesteś naszą zależność od Niego. Czy dobrze to zrobił, czy źle? Czy dobrze zrobił, czy źle? To chyba my wszyscy jesteśmy świadomi. Ktoś by mógł powiedzieć, że mniejsza zależność od Boga jest wówczas, tak jak aniołowie, gdy zawsze żyją w społeczności z Bogiem, to oddalenie się od Boga nie naraża ich na większe niebezpieczeństwo, bo gdyby ich Bóg nawet posłał gdzieś od swojego oblicza w nieznane jakiejś miejscowości, to w ich sercu jest zakorzenione głęboko już to przywiązanie do Boga, bo grzech im jeszcze serca nie zepsuł. My żyjemy w gorszych warunkach aniżeli aniołowie. Nasze serca są mocno grzechem już zniszczone. I dlatego chwila tylko odstępstwa od Boga, chwila oddalenia się od Niego, a już pogłębia a nasz stan zepsucia. Pogłębia, pogarsza nasz stan wewnętrzny i dlatego my tym bardziej musimy ustawicznie dbać, żeby właśnie być na przestrzeni z Bogiem. Ale co chcę dodać do tego? To właśnie jest miejsce świątynne w narodzie izraelskim. Ale na to co pamiętają, że świątynia, która była w narodzie izraelskim zbudowana, że to, co Mojżesz żeśmy odczytali, że Bóg sobie obierze miejsce, gdyby imię Jego mieszkało, to miejsce zostało zburzone. Zburzone, przyszła potężna wojna, narodzili się Cezary, przyszli ludzie o potężnych zamiarach i zamysłach, którzy tam gdyli nawet na miejsce święte i świątynia została zburzona. Czyż już w ten czas nie było miejsca, gdzieby imię Boskie mieszkało? Czyż już Bóg ten czas odstąpił z naszej kuli ziemskiej? Nie. Apostoł Paweł nam to uzupełnia i nam powiada w liście do Efezjan w 2 rozdziale, a w 22 wersecie. On nam to powiada i my ten werset znamy, ale ja chcę go tylko przeczytać jeszcze raz. No. a przetoż już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale współmieszczaninami świętych i dowodnikami Bożymi, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus jest, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół świętych Panów, na którym teraz powiada i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. Tak, to jest potężny werset. Zniszczona świątynia i niepańskie wymazane. Nie było już znaku, ale teraz apostoł przytacza, że Bóg nie odstąpił z ziemi. Nie ustąpił ani na chwilę. Zawsze imię Jego tutaj pozostało, ale zmniejszyła się garstka. Zmniejszyła się może świetność tego domu, ale zmniejszyła się ona zewnętrznie. Świetność się zmniejszyła, że już nie jak tam w okazałych domach były chwalone przy różnych kadzidłach i wolnościach i niebowskie. Ale teraz zaczęto chwalić Boga w katakumbach, w więzieniach, w różnych miejscach. I dlatego apostoł Efezjan powiada do tych braci, którzy gdzieś byli w diasporze, daleko za Jerozolimą, powiada, wy jesteście mieszkaniem Bożym. I co w tym mieszkaniu ma? Apostoł do tych braci tam pisze z taką pewnością, chce im pochlebnie powiedzieć, a my jakbyśmy chcieli włączyć się w to, jakbyśmy po ten płaszcz chcieli wejść, że i my jesteśmy tym mieszkaniem Bożym. Ale co? Powiada w Duchu Świętym. Tak, Duch Święty jest tym jednym, tak jakby ten powiew wiatru w raju, tak Duch Święty, a ma być w naszym zgromadzeniu. To właśnie wy jesteście, powiada, tym mieszkaniem Bożym. My powinniśmy się do tego poczuć. Powinniśmy się starać o to, żebyśmy byli takim mieszkaniem Bożym. A jeżeli my wstydzimy się czasami, niektórych z naszych biskupów, gdyby niektóry z zawsze braci przyjechał, a tak jak wracać czują, gdyby niektórych z braci z Polski może, albo z Ameryki, albo których chyba rzadko widzi, a to miał przyjechać i miałby was zastać w jakiejś nieodpowiedniej zachowaniu się, jakbyście się źle czuli. A pamiętajcie, że ten werset tutaj, który wspomina, że wy jesteście mieszkaniem Bożym, to znaczy Bóg zawsze patrzy na nasze zachowanie. Zawsze patrzy na nasze słowa, zawsze patrzy na to, co my czynimy, na nasze, a więcej niż słowa i uczynki, bo widzi On i czyta nasze serca. Wy jesteście właśnie mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym, a tak powinniśmy być. Zbudowani, to apostoł, żeśmy przeczytali, na pewnej opoce, na pewnych autorytetach. Już tu bratersku wspomniałem o zaniku autorytetów. I to z wielkim bólem, z wielkim żalem dzisiaj powiadamy i wśród ludu Bożego i nawet rozmawiałem z różnymi, to znaczy kaznodziejami innych denominacji i zawsze ich pytam, jak u nich jest z autorytetami. I jeżeli potężny Kościół katolicki traci autorytet, tak i dzisiaj wszędzie giną autorytety. Zbudowali na fundamencie, najpierw na tej wielkiej opoty i potem na fundamencie apostołów. No ale przecież ten apostoł, jeden z tych wielkich, nam powiedział, że tenże nam dał niektóre apostoły, niektóre proroki, niektóre ewangelisty, no niektórych nauczycieli nam dał. Gdzie są ci nauczyciele? Gdzie jest ich autorytet dzisiaj? Musimy go podbudować niejednokrotnie. Dzisiaj za często słyszymy, dzisiaj nawet ktoś, który dopiero to przyszedł do prawdy, a śmie podważyć autorytety niektórych braci. Ja nie powiem, że niektórzy z braci nie są bez was. Nie powiem, że niektórzy ewangeliści nie są bez was. Jak i niektórych proroków, żeśmy już wspomnieli, że tenże wiedzą był podany Eliasz. Czyż nie miał i Eliasz was? Czyż nie miała Sara? Czyż nie miał Abraham? Czy Izaak? Czy inni? Wielkich mężów Bożych nie mieli oni was? Apostoł nazywa, że mieli te wady. Ten wiedzą byli poddani, co i my. Ci ludzie, ale to były autorytety. Bóg nie pozwolił ich zburzyć. Bóg nie pozwolił, ażeby przeciwko Mojżeszowi powstano, żeby ktokolwiek powstał, on miał go zjeść ze stanowiska, na jakim był on postawiony przez Boga. Nam też nie wolno aburzyć autorytetów. Ale ja nie chcę powiedzieć, tak jak to niektórzy nie mają, że autorytety nasze to jest alfa i omega, że już ktoś z braci starszych to się nigdy nie pomyli. że ten Batyst stał się postawiony przez zbór i wybrany, to znaczy w sposób chrześcijański, w sposób biblijny, z rozwagą i z modlitwą. A jak było to w pierwotnym kościele, że właśnie kiedy wybierano starszych, to mamy zanotowane, że wybierano ich z modlitwą i z postawy. Dzisiaj może jest to inaczej. Nie wiem, czy kiedyś braterstwo, a właśnie przed, kiedy kadencja braci starszych była podana, kiedy kandydaci byli wysunięci, czy bracia pościli i modlili się. Modlić może krótko przed wyborami. Kiedy wstawę moment wyborów, to bracia powiedzieli, brat przewodniczący chciał może bracia nakłonić, pomodlimy się. Ale jakaż to modlitwa była? Ileż w tej modlitwie tkwiło prawdziwego uczucia? Boże, pokaż nam, kto ma nam usługiwać, aby ten Twój sługa był i naszym bratem, najzacniejszym wśród nas. Ale Biblia wspomina i z postami. Pytam się, czy wśród braci jest ktoś, który już uklęknął na kolana, nie jedząc kolacji, albo nawet i obiadu jeszcze, a myślał głęboko, który brat wniesie do naszego zboru najwięcej radości, najwięcej pokoju, najwięcej szczęścia. Czy zawsze wszystko tak zrobi, jak nam się podobać będzie? Nie. Braterstwo, nie da rady żaden. Nie narodził się ten, który by wszystkim dogodził. Próżno i darmo. Ale ile my gotowi jesteśmy poświęcić? A kiedy jak brat Rostel, braterstwo pamiętają, w księdze pytań w jednym miejscu wspomina, że gdybyśmy nawet nie znali któregoś brata, kiedy tam mówi o głosowaniu na pielgrzymów, to dlatego, że inni go znają, to już będziemy właśnie ufając im. Ale gdy ja widzę, że któryś z braci, a jest postawiony na stanowiska, on może drugiemu bratu przynieść dużo szczęścia, dużo radości przez jego pracę, a może mnie nie przyniesie. Może on jest moim zdaniem na niższym poziomie jak ja. Nie dorosłem jeszcze do tego, żeby go mieć za wyższego ode mnie. Ale przynajmniej widzę, że komuś on wniesie, to powinien się cieszyć z tego. Tyle samolubstwa na świecie. Tyle jest wszystkiego, że dzisiaj się zazdrości wszystkiego. Stanowiska starszego się zazdrości Boże. Bywa i tak, ja nie mówię, że tutaj, nie mówię też, że wszędzie, bywają i takie momenty. A zobaczmy, jak zazdrość dzisiaj wszystkie serca, a właśnie bierze i mocno niweczy. Najszlachetniej uczucia, jakie są, a kupmy sobie tylko ubranie lepsze, to już sobie kupił. A kupmy sobie samochód, to aha, już ma samochód, a ma dwa. A co ja? Kupmy sobie dom. Już coś się stało, jakie nieszczęście. Mimo, że ja mam lepszy od niego. Ja mam lepsze ubranie, mam lepszą koszulę. Mam może lepszą żonę. A może... A jednak będzie mu zazdrosić, że ten ktoś za wysoko się podnosi. Jaki to niedobry stan. Jaki to przykry jest stan. Jaki to jest nieboski. Jakie to właśnie jest szczepienie onego złego. Ale ja mówię, że nie to znaczy, żeby się tego ustrzeżeli. Do każdego z naszych serc może się zakraść na chwilę złe uczucie. Czy jest to niemożliwe? Nasze serce, czy to, jak na to wypowiada nasz umysł, jest polem walki, do którego przedostały się różne uczucia, różne myśli. Ale my jesteśmy chrześcijanami, że powinniśmy sobie tą myśl umieć zwalczyć. Tak, i dlatego wy jesteście mieszkaniem Bożym. W Duchu Świętym powiada nam, a właśnie apostoł. I w tym Duchu Świętym, jeżeli będziemy, to właśnie te autorytety powinniśmy poszanować. Prawdą jest, jeszcze i tu dodam, że poszanowanie autorytetów nie zmniejsza naszej wolności. Niektórzy mnie mają, że jak to ustawi ten starszego jednego, dwa, czy dwóch, czy pięciu, to od razu oni nam skrępują, a naszą wolność. Nieprawda jest to. My mamy w naszym zborze 9 starszych i 11 diakonów i my nie czujemy, żeby oni w czymkolwiek skrępowali wolność braci. My czujemy inaczej, że oni są czynnikami, którzy wolność braci powiększają swobodę. Ale jaką swobodę? Pamiętam jeszcze, jak chodziłem tutaj do szkoły wspólnej, kiedy nas uczono moralności, to jeden piękny przedmiot nasz dyrektor Judenhofer nam tłumaczył. A kiedy tłumaczył o wolności? Kiedy wolność nam tłumaczył prawo wolności, to mówił tak. Mamy wolność czynić wszystkim dobrze. Tak, tą wolność powinniśmy powiększać w każdym dniem. Jak najwięcej czynić dobrego. My, nasze dzieci. Cieszę się, a kiedy nawet i tu wspomniałem, a kiedy jednej z córeczek materstwa przypomniałem, jak to było za dawnych lat, a kiedy dzieci wasze i współbraterstwo byli uczone, jak gości przyjmować. Kiedy malutka dziewczynka, a kiedy mamusi i tak się w domu nie było, to bierze swój właśnie ze szmalcem i kiedy nie może dosięgnąć do stołu, to kogo tak podrzuca, podskakuje, jakżeście ładnie w gościnności uczyli waszych dzieci. Tak, to są momenty, które pozostały i w mojej pamięci i myślę, że my mamy zawsze do uczynienia się wiele rzeczy. I jeżeli mówię o tym, to nie zmniejsza wolności. Czyńmy dobrze. Uczmy naszych dzieci czynić też dobrze. Uczmy ich gościnności. Uczmy ich przyjmowania kogokolwiek, kto przychodzi w nasz dom. Nasz dom. A nawet bywa czasami, że kiedy przyjdzie żebrak, który rękę wyciągnie, a dziecko czasami z obrazą powie, a jaki on nieogolony, a jaki on brudny, a jaki obdarty, a lubi się pośmiać. Jak dobrze, jak ojciec da do ręki dziecku, temu obdarciuchowi daj tutaj kawałeczek jakichś pieniążek albo kawałeczek chleba. Niech dziecko widzi i powiedzieć, nauczyć to dziecko, że ten, który na rękę wyciąga, to jest biedny. Czy zawsze jest biedny, może jest inaczej. Pamiętam, kiedy byłem raz w restauracji, jedliśmy obiad z jednym z szoferów, jechaliśmy dalszą trasę i kiedy wstąpiliśmy już właśnie, żeby zjeść, przyszedł do nas jeden żebrak. Ja prędko rękę włożyłem do kieszeni z policją, a on je trzymał. Panie Dąbek, powiem, ja jego znam, tego człowieka. On jest z naszej okolicy, chociaż my jesteśmy tak daleko, on tu daleko wyjechał, żeby nie był znany. On ma 7 hektarów ziemi, piękne zabudowanie i tak dalej, i tak dalej. Dzieci go chcą utrzymywać, ale on nie chce tylko na żebra jeść. Bywa i tak, my wiemy o tym. Ale tyle przez to, że jeden, że drugi, czy taki, to mamy wszystkim przed wszystkimi żebrakami, a rękę naszą zamknąć względnie, żeby się nie pomylić nad jednym złym, to są dobre, a rękę naszą zamknąć nie, to nie powinno być. Lepiej się pomylić właśnie w tą i dobrą stronę. I dlatego mówię, zanik autorytetów i wzrost wolności. Ten wzrost wolności nie pobudzi też. Z drugiej strony, jak istnieje bardzo często obawa, że jak wzrośnie wolność ku dobremu, to wzrośnie wolność i ku złemu. I to jest prawda. I to jest prawda, że gdzie będzie wzrastać wolność do dobrego, to źli ludzie będą wykorzystywać ku złemu. To miało miejsce za czasów Pana Jezusa. A to co pamiętają, że kiedy Pan Jezus uczył uczniów, jak najlepiej czynić. Jak rozdzielać chleb. I on im podawał do ręki, żeby oni rozdawali. On tylko go mnożył. Dał im ten piękny przywilej podawania. Rozdawania tak chleba, jak również i rybek. On tylko mnożył i im. Oni byli pośrednikami. To były te autorytety, które on szanował. Aczkolwiek w nich byli tacy, a do których on powiedział, to znaczy, o których potem powiedział, że byli sługami jednej chwili. A drugiemu to nawet musiał powiedzieć, gdy przyszła tragiczna już chwila. Judaszu, co masz czynić, to czyn już rychło. Bo czas się zbliża, tak jak chciał powiedzieć, że już przychodzi ten moment, że Syn Boży będzie wydany, czyn rychło. I te rzeczy mamy też. Więc z tego my się nie bójmy, że wzrost wolności ku dobremu i wzrośnie ku złemu. Ale tak jak zawsze było, ci, którzy będą się uporadzić z złem, ci, którzy będą się lubować w złości i złych rzeczach, to ci wszyscy nie wytrzymią długo i ci się odsuną. I dlatego to przytaczamy jeszcze, Duch Boży mieszka w nas. Dlatego apostoł święty Paweł może powiedzieć, że w sercach naszych to rozlane jest coś. Rozlane. Tam nie jest tylko kropeleczka. Tam musi być rozlana obficie miłość, to nazwał. Jak jest w sercach naszych rozlana? Jeżeli właśnie, a Duch Boży mieszka w nas, to miłość jest rozdana, ona aż płynie. A Pan Jezus powiedział jeszcze jedno zdanie, że ktokolwiek z was, ktokolwiek z tych, którzy Jego słuchają, przyjął Jego naukę, to stanie się więcej, aniżeli się rozleje w Jego sercu i pozostanie tam, a stanie się nawet taką studnią wytryskującą. Z Niego coś tryskać będzie, same szlachetne rzeczy, dobre usposobienie, jakieś dobre rzeczy, i są tacy, którzy są takimi studniami wytryskującymi. Sam mam na uwadze wiele z braci takich, wiele z sióstr, którym braciom powiem, to nawet są bardzo ludzie, bardzo starzy z wiekiem, dla których, kiedy mam swoje chwile cierpienia, kiedy mam swoje chwile boleści, to idę do nich, do ich domu. Tam pryśnie za chwilę źródło, a takie piękne źródło pokoju, źródło współczucia, źródło umiejące podnieść. A jak pięknie, gdy tacy staruszkowie nam powiedzą: bracie, tyś młody jeszcze, przed tobą jeszcze życie, nie zniechęcaj się, nie bój się, wiesz, że złych ludzi nigdy nie brakowało, wiesz, ile pracy szatan już włożył, żeby lud Boży rozbić, żeby go rozdzielić, żeby ile w ludzie Bożym kłopotów sprowadzić. Przecież ty wiesz, lepiej jak my, powiada, wiesz. Dlatego się nie zniechęcaj. Dlatego uśmiech serdeczny, braterski, który wypłynie, a słowa, tak jak matczyne słowa, jak ojcowskie słowa wypłyną, to są właśnie, to jest to serce, takim źródłem, który właśnie wytryskuje miłością, głębokim przywiązaniem, serdecznym uczuciem braterskim, którzy nie wiedzą, jak nas na policzki złapią, czy innych, kogokolwiek, nie mówię tylko nas, bo oni tak umią roznosić wszędzie. Umią te swoje szlachetne uczucia roznosić. To są mili staruszkowie. A kiedy syn przychodzi do nich, syn jest na wysokim stanowisku. Jest dyrektorem budowy nowej huty. Jest wysoka szyszka, jak sobie mówimy naszym językiem. Wielki człowiek, bardzo zdolny magister, inżynier, z wysokim wykształceniem, wychowany urodził z chrześcijańskich, ale poszedł. Ożenił się, a właśnie w rodzinie światowej i szczególnie teściowa jest bardzo przeciwna prawnie. A kiedy on nawet przyjdzie, pyta: mamusiu, powiadam, jakże wy możecie żyć, jesteście tak zadowoleni. A matka, jak pięknie synowi umie odpowiedzieć. Synu, powiada, nie dziwuj się, że my jesteśmy szczęśliwi. A widzisz, zaprosimy do siebie braterstwo i wspomina niektóre nazwiska, które tam kochają może serdeczniej. Zaprosimy braterstwo do siebie, powiadam, a w ten czas my im przygotujemy posiłek. A wiesz, jak oni się pięknie modlą. Nie wiedziałem o tym. Dopiero kiedy mi o tym powiedzieli, bo tak pięknie się oni modlą: Boże, a niech wpłynie Twoje błogosławieństwo na ten dom, na te ręce, które zapracowały i sporządziły ten pokarm. Wiesz, synu, to my czujemy, że ta modlitwa tych braci nam błogosławieństwo wnosi w dom. Tak, to są miłe rodzice tacy, którzy dzieciom swoim nawet jak to rzeczy przekazać mogą, a ja mówię, że to takie studnie głębokie, ale z potrzeby wytryśnie woda bardzo głęboko, wysoko, wytryśnie, wylewa się, wylewają się uczucia ich serdeczne, bratnie, serdecznie bratnie miłości. Czyż dużo jest takich, szukajmy, gdzie ich znajdziemy. A niewątpliwie każdy z nas, gdy takich szukać będzie, to ich znajdzie. Szukajmy towarzystwo, które nam pasuje. A ja wierzę, że takie towarzystwa to nam pasować będą. Te serdeczne braterstwo, te uściski, te miłe właśnie ich serca, uczucia, jakie oni chcieli by nam wydać, to Chrystus powiedział, że tam Duch Boży mieszka. I dlatego poznajemy te domy, poznajemy te mieszkania, a gdzie Duch Boży tam zamieszkuje, gdzie Bóg i Chrystus, Jego prawda, a tam są tym gościem. To są właśnie to mieszkanie, święte mieszkanie Boże, o którym byśmy wspomnieli. Nic też dziwnego, że właśnie w całym tym 133 jest wspomniane, bo jako rzecz dobra, jako rzecz piękna, jako jest to wspaniała rzecz, byśmy już dodali, kiedy niegdy bracia się kłócą, niegdy bracia mają różne rozterki i proszę braterstwo, jak smutno przeżywamy, nieraz nie śmiemy tego może na zewnątrz udowodnić, nie zewnątrz pokazać, ale wieczór, gdy przychodzi, popatrzymy sobie cicho. Nieraz nas to boli, gdy psalm ten swojej wymowy nie ma. Boli nas to, gdy nawet w rodzinie ziemskiej i duchowej, kiedy zaistnieją rozdźwięki, powiem wam sam, kiedy byłem w ubiegłą sobotę na weselu w rodzinie przeciw, ja z niechęcią jechałem, dlatego, że nie wszystko jest najlepiej. Mogliby się sprawy lepiej ułożyć. jak to jest nieprzyjemnie, jak człowiek cierpi, jak człowiek żaden nie jest gładzem, żaden właśnie nie ma tego uczucia, to znaczy z kamienia nie jest jego serce.
Każdy przeżywać będzie.
Szukamy dlatego miejsca odpoczynku, gdybyśmy wypoczęli nie tylko fizycznie, bo fizycznie odpocząć idzie dość szybko, bo potrzebujemy wypoczynku, a duchowego. Niech nie mam już czasu wspomnieć o tym braku pasterzy, o tym, co zaistniało właśnie z niewaga pasterza wielkiego, jakim był Mojżesz, do którego Kore właśnie, a dokonał wielkiego dzieła, a potem chciał właśnie podważyć autorytet przez Boga uznany, a sam chciał się wcisnąć. Nie mam już czasu, chciałem przejść, a szczególnie do naszych domów. Nasze domy, o naszych rodzinach chciałem powiedzieć, jak powinny być tym mieszkaniem, a Boże, mieszkaniem, gdzie właśnie mieszka, a imię boskie. Zwróćmy naszą uwagę na to, czy nasze domy są takie. Ja myślę, że każdy ojciec, każda matka ma to życzenie, ale jak nam się nieraz nie uda, to my jesteśmy zadowoleni i szukamy, w jaki sposób możemy naprawić tą sprawę. Mamy w proroctwie Jobowym jedną wzmiankę, już w 8 rozdziale, którą my sobie odczytamy dla pewnej orientacji jeszcze, jak to nieraz bywa. 8 a 6 werset mówi tak: jeśli będziesz czystym i szczerym, wtedy pewnie odczuci dla ciebie i spokojnie uczyni mieszkanie sprawiedliwości twojej. Tutaj pierwszy nacisk. Chciałbym powiedzieć o naszych domach, jeżeli my chcemy, żeby tam imię boskie mieszkało, to pierwszy warunek, mamy być czystymi i szczerymi. Co to znaczy? Chyba już było za dużo komentarzy na czystość i na szczerość. Chyba za dużo wymagamy jej od innych, żeby każdy był szczery wobec nas, żeby powiedział to, co myśli, a za to, żebyśmy może umieli się myślę odwzajemnić. Ale tu jest jedna wzmianka. To niewzruszone słowa Boże, że my mamy być właśnie czystymi i szczerymi. Kto by kiedykolwiek chciał podkreślić słowo inaczej, niech by wziął na przykład 1000, może miliony osób, które na szczerości, na czystości stracili, bo to można zrobić. Nie damy rady przedstawić sprawę inaczej. Nawet gdy dodamy słowa Pana Jezusa, że powinniśmy być szczerymi, jak co? Jak gołębice. Powinniśmy być jednak ostrożnymi w naszym życiu, jak węże, bardzo umiejętnymi i tak dalej, ale ostrożność mimo wszystko nie podważy czystego naszego serca i szczerości naszej wewnętrznej. Tak, jeżeli teraz szczerymi i czystymi będziemy, wtedy pewnie będziemy spokojnymi, będzie mieszkanie sprawiedliwości naszej. Kto nie dąży do spokojnego mieszkania? Kto by chciał mieć w swoim mieszkaniu nieład, który z rodziców by chciał, ażeby istniały tam nieporozumienia? Łatwo może pod tym względem jest powiedzieć tym, którzy nie mają dzieci, albo mało ich mają, albo już dzieci wyszły im z domu, podrastali. Ale trudno jest powiedzieć, gdy dzieci już mają te swoje 15 lat, gdy jeszcze dzieci jest pełno wierny i życia, pełno energii, że jeden z biłką kopie z mieszkaniu, to szybę wybije, to obraz leci, to coś. Jak utrzymać mieszkanie w spokoju? A to nie jest łatwą rzeczą. Ale jest tu wzmianka, że jeżeli będziesz czystym i szczerym, to w sprawiedliwości twoje mieszkanie będzie zachowane w pokoju. Tak, o to my dbamy. Mamy jeden z pięknych przykładów domu, w którym imię boskie mieszkało i Chrystus lubiał zamieszkiwać. Był to piękny dom z Betanii. Bateczki znają. Ten dom modlitwy, gdzie Chrystus, a kiedy właśnie czuł się nieraz jakby zmęczony już niektórymi rzeczami, albo musiał uchodzić przed tymi, którzy go szukali, aż mu krzywdę zrobić. Najlepsi ludzie spotykali swoich krzywdzicieli. Nie było ludzi na świecie, nawet doskonała postać Chrystusa znalazła takich, którzy mu coś umieli przylepić, którzy umieli mu coś jakąś przydanę dać. I nie ma człowieka jeszcze i dzisiaj na świecie, który by nie spotkał w swoim życiu takich ludzi, którzy o nim coś złego by nie mogli powiedzieć. Tak, o wszystkich można powiedzieć. O Mojżeszu można było powiedzieć. O Dawidzie, o Abrahamie, o Izaaku, o wszystkich można było coś złego powiedzieć. Tak, nie było osoby. I w naszym czasie, ale zobaczmy, im ktoś będzie wyżej eksponowany na wyższym stanowisku, tym więcej się złego o nim mówić będzie. Dlaczego? Dlatego, bo się niektóre siły złe właśnie przysięgą i zejdą się razem, aby przeciwko temu współdziałać. Ale miły dom w Betanii był ten, który był zachojony inaczej, inną myślą. Ale ten dom w Betanii, to kto ten dom umiał, a właśnie rozweselić początkowo? Dom w Betanii to był ten dom, do którego Chrystus zaglądał. Tam on był, znalazł się w jednej, raz go zabrakło, a już tam boleść zapisała. I on ten dom najbardziej odczuwał brak Chrystusa, a właśnie to jest w słowach Marty, kiedy powiada do niego: Panie, gdybyś ty tu był, to co by się stało, nie umarłby Bóg nas. Pewni byli, że Chrystus mógł od nich odsunąć nieszczęście. Pewni byli, to był dom. A potem, kiedy już Łazarz, a został wskrzeszony, ten dom przyjmuje Chrystusa, Łazarz siada do stołu, jedzą tam i rozmowy toczą. Rozmowa, a Chrystus jako miły gość zajmuje przednie miejsce. My zapominamy się o tym. Zapominamy o tym, kto ma przednie miejsce w naszym domu zajmować. Kto ma to pierwsze miejsce zajmować? Wydaje nam się, że nasze ostatnie dziecko. Ze smutkiem patrzymy nieraz na to następstwo. Jestem ojcem pięciorga dzieci, mam prawo coś powiedzieć. Bywają domy, gdzie kiedy gość nawet dostojny zawita, pierwsze miejsce w domu zajmuje to dziecko, które jest najbardziej wypieszczone. Gdzież to jest taka nauka? Albo czasami pierworodny. No ale więcej jest to ostatnie dziecko. Umiłowani, nie pierwsze miejsce się daje, gdy się szanuje gość. Dzieciom się daje miejsce. Tak, dzieci to co jest nasza krew. Jest to nasze życie. Są to tych, dla których wszystko oddajemy. A kiedy żegnać będziemy się z ziemią, to jeszcze im powiemy: tu masz moją Biblię na końcu, tu masz moją bibliotekę, tu masz nawet, jeżeli możemy zostawić im jakąś skromną chałupinę. Ale nie dziecko ma pierwsze miejsce przed gościem. Nie dziecko, gdy szanujemy gości, gdy umiemy gościć, i tu w tym miejscu Chrystus miał pierwsze miejsce. Nauczmy się tej zasady. Znamy serca matek. Tak. Wiemy, jak one są przywiązane do dzieci swoich. Wiemy, jak one te dzieci swoje kochają, bo przecież to są ich dzieci. Ile się nam liczyły przy nich. Wiemy o tym. Ale gdy już przychodzi gościnność, Chrystus jest pierwszy. Dziecku naszemu chcielibyśmy też tą naukę przekazać. Dziecko nasze musimy też nauczyć jednej zasady. Od najmłodszych lat nie uczmy dzieci nasze w sensach, kiedy mają 17 lat, a kiedy zaczynają w prawo i w lewo nas szarpać, tatusiu, jak to do kina, tatusiu, jak to do teatru, jak to na zabawę, czy tam za późno w sensach już odbywać o dziecko. Kiedy już ma 2,5 latek, do 7 lat cośmy im zaszczepili, to się nikt tego nie oderwie. Ale mam na myśli, zawsze to bywa, a nawet kiedy gość do nas zabita, dostojny gość z braci czasami, a tak jak w jednym miejscu z braci pielgrzymów się do mnie żalił: bracie, wiesz co, ja już do tego zboru to nie wiem, czy pojadę. A ja mówię: dlaczego nie miałbyś nie jechać? przyjechałem tam, bo napisałem, zawiadomiłem ich, no i wiesz, z dwóch czekami wybitymi, że jak to prosili na dwa tygodnie czy na trzy, przyjeżdża, prawda, wita w domu, bracie, wiesz co, dzisiaj zebrania my mieć nie będziemy, aczkolwiek on tylko na jeden dzień przyjechał, bo mamy pracę
połem.
Żniwa są. Rozumiemy żniwa, rozumiemy nawał pracy, ale przykro, że brat przeżył i przyszedł do mnie z pewnym żalem. Nie, właśnie, żeś tam pewnie nie pojedzie, bo pana ci bracia więcej przywiązują wagi do ziemskich rzeczy, aniżeli do rzeczy. Nie mówiąc pana już o mnie, ja już jestem stary, a może już wnet nie dożyję długich lat, może to wszystko, ale przecież człowiek tyle się poświęca, prawdą przyjęta. Tak, i tak bywa też. I to są smutne nieraz objawy, ale piękny dom w Betanii był inny. Przyjął Chrystusa, to było na tygodniu. To było przed Wielkanocą. Przyjął, został tam przyjęty i został tam ugoszczony. I dlatego cecha każdego domu i my, jeżeli chcemy, ażeby Boga zagościć, to znaczy powinna nas cechować gościnność. Za dużo mówimy na ten temat gościnności, ale nie za dużo, gdyż gościnności nie ma za dużo. Jeździmy dużo po świecie, braterstwo. Jeździmy dużo po świecie, widzimy dużo rzeczy. Mamy oczy otwarte dość szeroko. I powiem braterstwu już na odjazd, że przejeżdżając po wielu zgromadzeniach, po wielu miejscach, nie ma za dużo gościnności. Nie ma abrahamowej gościnności, to znaczy nie mówię, że wcale nie ma, tylko jest ogólny brak abrahamowej gościnności. Jest to. Daje się odczuwać i dlatego, kiedy nawet miałem tu wyjechać do Francji, to usiedliśmy z batem gumieną przez parę godzin. Zrobiliśmy sobie pewne analizy niektórych wydarzeń i między innymi tą sprawę, żeśmy sobie między sobą pomówili nasze spostrzeżenia, co widzimy, jak patrzymy, a na te rzeczy. Brak gościnności. Dlaczego? Jaki to? Dlaczego mówimy o tym? Nauczyliśmy się z tego pisma, z tego wydarzenia, kiedy Abraham przyjął aniołów, że chcielibyśmy przyjąć tylko aniołów do domu swoim. A gdybyśmy na ulicy spotkali kogoś ze skrzydłami, albo twarzą rozpromienioną, która miał właśnie taką twarz anielską, to byśmy go bardzo chętnie przyjęli. Ale gdy zobaczymy brata, a może siostrę przygarbioną, która przychodzi, to nie ma kto jej powiedzieć: siostro, dzisiaj przyjdź do mnie na obiad. Przykro to jest nieraz. Ale widzimy te rzeczy. Ja bracią powiem, nawet przeżyliśmy z tego czasu i z żoną ten tragizm. A kiedy z pewnym razem mieliśmy zebranie w Boże u nas, jedna siostra powiada, ponieważ po południu mieliśmy jeszcze inny odczyt dla młodzieży, ale który był również i dla braci starszych, to za trzy godziny miało być następne spotkanie. Siostra jedna staruszka, która na nogi bardzo ciężko chodzi, to bracie, nie opłaca mi się iść do domu, powiada. Nie opłaca, bo to tak męczące. Wprawdzie niedużo, może ze 300 metrów do domu miała, albo 400. Niech będzie pół kilometra maksimum. Ale widać już tak zmęczona, że nie chciało jej iść tam i z powrotem. Ale ja wyczułem co innego. I kiedy żeśmy odchodzili, zamiast salę zamykać, to ja mówię, sami zamykać nie będziemy. Siostra to zostanie, zostanę. A mówię, co z obiadem będzie? A ona tylko pochyliła, bracie, przecież bez jednego obiadu żyć będziemy. Bez jednego obiadu żyć będziemy. Przykry to jest, że są tacy, którzy nawet, a ja wyczułem co innego, niedaleko było, ażeby wejść do baru mlecznego i wypić tą szklankę mleka i zjeść bułeczkę właśnie z masłem. I dlatego żona postanowiła, ażeby kiedy wrócimy na zebranie, przyjść wcześniej i wziąć troszkę zupy ze sobą, przynajmniej baru i tam niektórych pozostałości. Nie widzieliśmy, ile taką zupką można komuś przyjemności zrobić. To znaczy, że to, co powiedziałam, że właśnie bez jednego obiadu można żyć, to nie dlatego wyczuliśmy, że była zmęczona. A może nie miała co do garka włożyć w domu? Może i co było? Nie wiemy dokładnie. I dlatego myślę, że nieraz chcielibyśmy wziąć i przyjąć czekać, aż anioł przyjdzie i jego zawitamy. A gdy taka staruszka, która ledwo się porusza na nogach, nie wyczujemy, że nie ma co do garnka włożyć niejednokrotnie. A kiedy często ją zapytam, jak ty, siostro, żyjesz, czego żyjesz, no to mi tylko krótko powie. Czego się żyje, bracie, powiada. Pan Bóg zdrowie daje, chociaż liczę, ale nie, jakoś się nie żyje. Tak, to są przyjemne nieraz postacie, że przychodzą, oceniają zbór Boży, ale jak przykro jest, kiedy przychodzi moment i nie ma nic co wziąć na obiad. Nie ma co wziąć. Tak. I dlaczego takie momenty też mieją? I dlatego chcę przytoczyć, nie szukajmy tylko aniołów do ugoszczenia. Nie szukajmy tylko braci pielgrzymów, którzy jeżdżą po Polsce, oni i tak będą ugoszczeni. Nie szukajmy tylko tych zacnych, tych, którzy umią czymś, a można się odwdzięczyć tym czym i czymś innym. Nie. Szukajmy tą staruszkę. Szukajmy tego brata staruszka, a który właśnie tak patrzy z zauważonymi oczami, to by chciał też powiedzieć, a tego wargi mu drżą i ręce mu się jeszcze trzęsą. Coś by chciał powiedzieć, ale nie zdobywa się na więcej. Tak, tych gościmy u siebie, a kiedy ich ugościmy, to ja wam powiem już z doświadczenia, gdy oni nasze progi opuszczają, to jakoś niewidoczne, a błogosławieństwo wpływa na dom serca. Odczuwamy go zaraz, jak ono przychodzi. Nie przy ugoszczeniu tych zacnych, tych wielkich ludzi, tych braci, którzy są na wysokim stanowisku. Nie! Dlatego też nawet nieraz byliśmy oburzeni, na czym powiem. Czasami to jest słabość, dlatego my rozumiemy gościnność. Kiedy na jedno konwencję zajechaliśmy z batem Gumielą i kiedy zanikało więcej braci, aniżeli się spodziewali. Spodziewali się, że przybędzie około 100 braci, a maksimum do 150, bo na to byli przygotowani. Na konwencję się zjechało około 400 braci. Co jednego dnia wiedzieli, wszystko to było na dwa. Wieczór przychodzi, na wieczór już nie ma prawie co dać jeść. Suchy chleb jeszcze pozostał, bo to było na gospodarstwie, to o chleb było łatwiej. I biorą, proszę, bracie Gumiela, zatem domkiem chodźcie do kuchni. Kiedy my przychodzimy, tu siadajcie za stołem, a innym braciom dają gdzieś inny. No a nam wchodzą. Brat Gumiela powiada, co wy robicie? My idziemy tam jeść, gdzie wszyscy. I żeśmy się uśmiali, bo wzięliśmy sobie suchy chleb, tak jak każdy inny. Wzięli nóż, potarli po tym chlebie i wzięliśmy, jedliśmy chleb smarowany nożem. Ale jaki był smaczny. Jaki był dobry ten chleb, bo był smarowany nożem, był smarowany i tak żeśmy jedli, jak wszyscy bracia. Oj tak, różnie to bywa. I byśmy potem braciom wspomnieli, nie róbcie tego nigdy. Gościnność jest gościnnością. Ale ileż to braci mogą być urażeni, gdyby tam dwóch czy trzech braci poszło i coś lepszego zjedli, aniżeli resztę braci. A myśmy może nawet i na wygodniejszych miejscach spali, a może jeszcze wygodniejszyśmy przyjechali, może jeszcze co innego, a byli, którzy tego nie doznali. Tak, nasza gościnność to różnie bywa, a przyjmowana, i to mam na myśli, że nie szukajmy, bo i to może się nam zdarzyć, jak liście zdarzyło. Pamiętacie wydarzenie opisane właśnie w Dziejach Apostolskich? A kiedy Pan otworzył serce tej szlachetnej niewieście, to mamy napisane, przymuszała apostołów, żeby mieszkali, i to nie godzinę, dłuższy czas u nich. Tak, są serdeczne, gościnne serca. Są te gościnne serca i tam apostołowie się musieli bardzo, a dobrze w tym domu czuć. Ale co chcę powiedzieć? W tym domu, w którym gościmy gości, ma coś być szlachetnego, a zrobione. Kiedy mówię o domach naszych, to chcę powiedzieć jedno, może z ciekawych, a może rzeczy do zapamiętania, że twórcą atmosfery domowej, powtarzam, twórcą atmosfery domowej jest ojciec. Pamiętajmy o tym, którzy jesteśmy ojcami. twórcą atmosfery domowej jest ojciec, sekunduje mu matka. Ojciec ma u dzieci stworzyć dobrą atmosferę. Matka ma się przyczynić do tego. Pamiętajcie, matki, że ojcowie nie są na postaw dla dzieci. Nie wolno wam powiedzieć, czekaj, ile tatuś przyjdzie, to on ci pokaże. Ojciec nie jest straszydłem w domu. Ojciec jest tym, który jest najwyższym autorytetem, ale którego szanuje się nie z bojaźni ludzkiej, szanuje się z uznania, szanuje się z wdzięczności. Tak, matka ma dużo do zrobienia u dzieci. Ona ma zaszczepić tą atmosferę, gdy ojciec jest w pracy, jest gościem w domu, ona ma zaszczepiać atmosferę wynikającą ze Słowa Bożego. A jak dużo, matka. A przecież cieszyłem się, kiedy niedawno podzieliliśmy jedną z tych młodych matek, a powiem, jak przyjemnych matek, która potrafi dzieci swoje zaprzęgnąć do magnetofonu, która powie, powiedzcie ładny wierszyk do magnetofonu, zaśpiewamy razem jaką pieśń i zagramy na instrumencie. Takie matki to możemy szanować. Z takimi matkami się bardzo chętnie spotykamy. Takie matki przyjmują dobrą atmosferę. A kiedy zobaczymy na te dzieci, które te matki tak wychowały, jak przyjemnie na nie jest, je jest popatrzyć. Jak przyjemnie jest z nimi się spotkać. Matki są twórczyniami atmosfery domowej, gdy ojców nie ma. Nad wszystkim ojciec jest ten, który stwarza atmosferę. A że matka może dużo zrobić. Że niewiasty mają większy wpływ na tą atmosferę. To ja wam powiem, jaki u nas w domu czasami aż mnie wstyd. Goście przyjdą, ja się zagadam z nimi, gdy żony nie ma, a za chwilę żona przychodzi, zrobiłeś herbatkę, bo podajesz, aj, zapomniałem, że gościowi trzeba nawet przywitać go herbatką czy czymś. Zapominamy się. Już to tak naszym żonom pozostawiliśmy ten przywilej, że sami potem, jak ich braknie na chwilę, to zapominamy się i o tym, prawda? I żony twórcami atmosfery. Ale zwróćcie uwagę, w Betanii też tam było. Niewiasta była na twórczyni najprzyjemniejszego momentu. To niewiasta była, że wylała szpikanardy na głowę Chrystusa, na jego nos. Mam niewiasty, mam drogie siostry, trzeba dać uznanie. Wy macie ten dar może większy, aby osłonić mieszkanie. Wy pamiętacie o tym, żeby kwiaty piękne postawić. Wy pamiętacie, żeby z uśmiechem przywitać gościa. Wy pamiętacie, żeby słowa wasze, a miały wnieść dla tego przybysza, który przychodzi. A pamiętajcie, pierwsze wrażenie, jakie wywrzemy na gościa, najdłużej trwać będzie. I oto pierwsze wrażenie, oby ono było jak najmilsze. Dlatego nic dziwnego, że u was we Francji przyjęło się to określenie, a kiedy witają się i kiedy gospodarz domu przyjmuje do siebie, to przyjmuje słowami swoje lubiarni. Jak to przyjemnie brzmi. Witamy w polskim języku, ale bądźcie, jakbyśmy to dosłownie chcieli te słowa przetłumaczyć, bądźcie tym miłym przybyszem tutaj u nas. Bądź tym miłym przybyszem. Umiemy tak przywitać kogoś, który do nas przychodzi. Bądź tym bienvenu, tym dobrym przybyszem w tym naszym domu. Umiemy tak przywitać, bratelstwo. Tak, Betania to była taka. Chrystus tam dlatego był tym miłym przybyszem. Gdy on tam przyszedł, zawsze go serdecznie witali, zawsze go tam przyjmowali i on właśnie odnalazł tam, co jest dla niego najprzyjemniejsze. Dlaczego też, a właśnie on tam znajdował? Bo właśnie tam był dom ugruntowany na prawdzie. A kiedy o nim opowiadał Ewangelię, to jedna usiadła u stóp jego i słucha, a druga co posługuje, ale uchem słucha. A ma żal, kiedy nie może wszystkiego dosłyszeć. Kiedy by chciała ona, żeby też jednego słowa nie urolić, żeby wszystko do jej uszu dotarło, to ma żal. Panie, nie widzisz mojej siostry, że ona tylko siedzi i słucha, a mnie nie pomoże. Też chciałaby słuchać, ale obowiązek, do którego się poczuwa, jakby jej, a nie pozwalał. Tak, niewiasty słuchały słowa Bożego i Chrystus tam się znalazł. Ale jak to jest nieprzyjemnie, a kiedy zawitamy do domu którego i nie mamy wspólnego języka, a nawet gdybyśmy coś o Słowie Bożym chcieli powiedzieć, to prędko powstaje sprzeczka, prędko powstają różne nieporozumienia i sam muszę powiedzieć ze swojego pobytu w różnych miejscach, że właśnie nasuwają się myśli, a jaka pogoda, a jak samochód chodzi, a jeszcze tu mam czekać w Polsce, a czy drożyzna, ile dom kosztuje. I to jest cała rozmowa. Gdy taka rozmowa będzie, atmosfera nie będzie przyjemna i nie utrzyma się. Tam też dzieci nie będą wychowane w dobrym duchu i dlatego matka, mówię, daje początek dobrej atmosfery, ojciec ponad tym wszystkim czuwa. I dlatego, ażeby atmosfera była dobra, odpamiętać powinniśmy, żeby było ogólne poszanowanie, żeby był pokój, żeby jedni drugim nie wtrącali się w nie swoje sprawy. Ale z czasu to bardzo szybko musimy niektóre rzeczy jeszcze przeoczyć, a powiem tylko, że powstają też i domy w rozkładzie. Jaka jest przyczyna domu w rozkładzie? Przyczyny są, a może bardzo poważne i dużo dzisiaj o nich, a słyszymy, że dom się rozkłada, gdyż atmosfera w nim była bardzo niedobra. Przyczyna tego, samolubstwo, samowola, bardzo często brak zrozumienia. Brak zrozumienia, samowola i samolubstwo, niewdzięczność, a dużo nietolerancji. Jeżeli jest wielka sztuka wychowania dzieci, jeżeli jest wielka sztuka stworzenia tej dobrej atmosfery w domu, to to ciepło rodzinne powinno być tak utrzymane, ażeby właśnie ciepło rodzinne promieniowało aż i na zewnątrz. I dom, którego dzieci otaczają należytym pietyzmem, którzy otaczają należytym szacunkiem, to taki dom świecić będzie zewnętrznie, nie tylko zewnętrznie świecić będzie, ale dom ten będzie pożądany. I są domy, do których my z przyjemnością zawitamy. Są domy, do których mamy wielką przyjemność, gdy właśnie, a tam zawitać do nich możemy. Przypomnijmy sobie jeszcze jeden fragment. Co może być przyczyną, że niektóre domy są pożądane? Kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją misję, z Jego ust biły przyjemne słowa. Przyszli niektórzy z późniejszych potem uczni do Niego i powiadają do Niego: Panie, pokaż nam, gdzie mieszkasz. Oni wiedzieli, że a kto ma serce czyste, z którego właśnie wypływają na ustach najszlachetniejsze i najlepsze rzeczy, jak ten dom Jego wyglądać musi. Ten dom jest pożądany. I dlatego my po ustach czyichś, po jego wypowiedziach, to możemy już wnioskować, jaki może być jego dom. Chociaż znów nie powiem, że nie jesteśmy nieomylni, że nie pomylimy się, ale w gruncie rzeczy to tak jest, że po ustach, po tym wszystkim my się przekonamy, a jaki jest dom. I nic też innego, że jeżeli jest zła atmosfera domowa, to co się dzieje w domach? Dzieci uciekają z domu. Jeżeli jest dobra atmosfera domowa, jeżeli rodzice dobrą atmosferę stworzyli, to umiłowani w takiej atmosferze dzieci lubią dojść do rodziców. A rodzice, kiedy kilka dni się z dziećmi nie widzą, a jak już tęsknią, jak chcieliby już tam dać do dzieci swoich. Tak, bo jest miła atmosfera serdeczna, oparta na Słowie Bożym, oparta na tym, co właśnie Chrystus nas nauczył, oparta na właśnie przykazaniach Bożych. I dlatego, kto mnie miłuje, słowa moje słuchać będzie. I właśnie to tam przyjdziemy i mieszkanie w nim znajdziemy. I powstają dzieci bezdomne. U nas, nie wiem jak to u nas jest zrobione, jeszcze tej rzeczy nie dociekłem, w Polsce dużo jest domów tak zwanych dom dziecka, gdzie dzieci są, dzieci bezdomni są wychowywani. Które to są dzieci bezdomni? Bardzo często są to dzieci sieroty. Ale jak często spotykać tam dzieci też takich, które matka urodziła i powiedziała, ja dziecka nie chcę. I prosto ze szpitala idzie dziecko do dziecka. Nie zazna nigdy ciepłoty matki. Nie dowie się, jak się jej matka nazywała. Nie dowie się, jak się ojciec nazywał. Jeżeli niektórym powiedzą imię i nazwisko, to matka się nie pokaże. A bywa tak, kiedy odwiedziłem jedno braterstwo, to pytam się o nazwisko, dlaczego? A skąd takie nazwisko u was powstało? Nocoń. To powiadam, nocoń dlatego, że ja się w nocy urodziłem i nie wiem, kto jest moją matką. Zostałem podrzucony pod drzwi czyjegoś domu i rano ludzie wstają, znajdują dzieciątko omaculone, dzieciątko, które płacze pod drzwiami, nie wiadomo, czyje jest. Dano mu nazwisko Nocon. Dano mu jeszcze imię do tego. Tak, i dzieci bezdomni. Ojcowie czy matki nie stworzą atmosfery odpowiedniej, a bywa jeszcze i inaczej. Kiedy jeszcze wychowają dzieci, dzieci przychodzą do 17, 18 czy 20 lat, wyskakują z domu jak z proty, nie wytrzymują atmosfery domowej. Ojciec jest postrachem, przychodzi pijany. Dzieci w koszulach w nocy wyskakują przez okno, matka do sąsiadów idzie i takie rzeczy bywają. Nie mówię to o braciach, już myślę, że tego nie ma nigdzie, ale mówię o atmosferach, jakie istnieją w rodzinach. Tak. I dlatego też, a my będąc wychowani, nasi ojcowie, niektórzy ziemscy, to nie zawsze byli najlepszymi ojcami. A zwłaszcza nasz praojciec Adam, a zaszczepił w nas to, co jest niedobre, to jest grzech. I dlatego w psalmie tym 45 jest ta wzmianka. Zapomnij, kogo? Domu ojca swojego. Jak ciężko jest zapomnieć domu ojca, gdy dom ojcowski był miłym domem. Gdy dom ojcowski był owiany dobrą atmosferą. Kto zapomni taki dom? Niełatwo jest zapomnieć. Ale tu w tej przenośni, gdzie o kościele jest wspomniane, tam jest powiedziane o tym domu pełnym walk, pełnym wojen, pełnym różnych zgryzot, pełnym utrapień, pełnym udręczeń. Zapomnij tego domu, a zakocha się w król piękności twojej. Tak, znajdziesz nowy dom. I małżeństwo jest tym pięknym obrazem, że tak jakbyśmy opuszczali dom swojej rodziny, a przychodzimy, aby tworzyć nowy dom. Ci, którzy go stworzyli, ci, którzy go tworzą, nie tworzą dom o serdecznej atmosferze, o przyjemnej atmosferze, o którym by pamiętali dzieci. Nie tylko wielkie rzeczy, ale jak my, którzy zostaliśmy wychowani, to nawet pamiętamy rodziców, którzy nam placki kartoflane smażyli, albo kiedy w miłej atmosferze rodzinnej w domu smażyliśmy sobie kartofle, krajali na plasterki, kładli na piec i jeden plasterek brał tatuś albo mamusia, a drugim my. Albo myśmy usmażyli plasterek i do ust ojca go włożyli, albo do ust mamusi. Te chwile są chwilami niezapomnianymi w naszym życiu. Tak. To samo jest i w zborze. Ile jest przyjemnych chwil, których nie zapominamy, tam gdzie jesteśmy wychowywani w zborze. Ile to przyjemnych chwil było takich, gdzie brakowało zazdrości. Pamiętam chwilę, a kiedy właśnie w tym zborze czytaj. Pierwsze kroki swoje stawiałem, a kiedy już jako młody chłopak bracia mnie wysunęli na stanowisko właśnie diakona. Pamiętam brata Kowalczuka, którego już nie ma, można już powiedzieć jego nazwisko. Moment jeden, który chyba zawsze pozostanie w pamięci mojej. Powiada, nie mamy co zazdrościć młodym, żeby się rozwijali. Tak, brakowało zazdrościć. Nie było tego. Jak to przyjemnie było. Jak przyjemnie nam wspominać na te miłe chwile, na te atmosfery, jak to wszystko się budowało, gdzie niczego dobrego nie było za dużo. Starano się. Pamiętacie na te chwile wojenne, jak żeśmy brali ze sobą ten kawałeczek chleba, troszkę masła, a potem zastawialiśmy za stół i pod ukradkiem badaliśmy Słowo Boże, popijali to, co mogli. Brakowało złej atmosfery. Były same przyjemne chwile i to są przecież niezapomniane chwile dla każdego z nas. Oby Bóg nam dał, abyśmy w takiej atmosferze zawsze mogli się rozwijać. Żeby brakowało nam właśnie ducha tego złego, ducha podejrzeń, że on to chce, on tam to chce. Żeby brakowało nam ducha poniżań takiego, żebyśmy widzieli, że ten nasz brat, drugi, ta nasza siostra, chociaż krewny czy niekrewny, obcy czy dalszy czy bliższy, że on nam złego nie chce. On chce nasze dobro duchowe, a nawet, że się cieszy z naszego powodzenia materialnego, aczkolwiek w świecie to nie cieszą się. Rodzina zaraz zazdrości, gdyby nam się lepiej powodziło, to zaraz zazdroszczą, dlaczego jemu się dobrze powodzi i tak dalej, i tak dalej. Zazdrości powodzenia nawet. Wprawdzie nie może tego być. Co jak przyjemnie jest, jaki duchowy grzeca i nie ma zazdrości. A jak do brata starszego przyjdzie brat i ma wycinek z gazety, czy skądś tam i powiada, przyjemnie, ja to sam powiem o sobie. Bracie, tu masz jedno wydarzenie, a to się tobie może przydać, powiada. Przeczytaj, jeżeli tego nie czytałeś. Czyta się, mówi, tak, to się mi może przydać, biorę do kieszeni. Dbają o to, żeby bracia starsi się rozwijali, żeby bracia starsi jak najwięcej wiedzieli, żeby wiedza bracia starszych nie pomniejszała się, a żeby się powiększała. Troszczą się niektórzy o to, albo przyjdą i zapytają się, bracie, czytałeś, czy wiesz, że jest taka nowa książka? No i tam jest różne rzeczy, ale niektóre są ciekawe myśli. Ja ci radzę ku sobie, a jeżeli nie masz, to nawet prezent zrobię z takiej książki, z której coś można skorzystać. I tak bywa. Tak umiłowani, dlatego kończąc te kilka naszych rozważań o tym domu, a w którym imię boskie mieszka. Chciałbym na odjazdę właśnie, żebyśmy się tak czuli. Ja odjadę, my odjedziemy, żeby ten wasz dom był miłym domem. Tak zbór, żeby był tym gościnnym zborem, serdecznie przyjmującym wszystkich, kto by nie był, bez żadnych przywiązań osobistych, ale jednakowo usposobiony do wszystkich. A najwięcej podajcie szklankę wody najmniejszemu, który będzie wzgardzony od wielu, który nie będzie miał poważania u wielu. Podajcie mu szklankę zimnej wody. Nikt was o wino nie prosi. Nikt was o jakieś inne rzeczy nie prosi. Pan Jezus nie powiedział, że kto da szklankę wody, szklankę wina, kto da szklankę miodu, czy kto da szklankę mleka, zimnej wody, to o co każdego jest stać. a stać nas jest,
życzę to całemu zborowi, żeby w zborze serdeczna atmosfera Betanii pozostała. Życzę każdemu domowi osobiście, żeby w każdym domu waszym pozostała serdeczna atmosfera ugruntowana na prawie Bożym i na wolności chrześcijańskiej. Atmosfera, która by wypływała ze znajomości Słowa Bożego. Atmosfera, która by nas wszystkich łączyła w jedno grono. Życzę każdemu sercu z osobna, żeby w każdym sercu każdej siostry i każdego brata, naszej młodzieży też, żeby prawda Boża mieszkała, a żeby właśnie Bóg też znalazł to miejsce, to znaczy, żebyśmy Go chcieli. Dla was młodych, którzy macie tutaj przywilej dogrywać, pomagać braciom przy śpiewie, to chociaż nie mieliśmy czasu pomówić sobie o niektórych fachowych uwagach, żebyście braterstwu pomagali dźwiękiem waszym, waszymi zdolnościami, ażeby je uprzyjemnić tę chwilę, żeby to miejsce nabożeństwa było szanowane. Nie wolno nam na to miejsce ani wam młodym, ani starszym przyjść z innym uczuciem, jak z uczuciem wielkiego szacunku. Wielkiego, mówię, szacunku. Trzeba przychodzić na to miejsce. I dlatego, gdy tak czynić będziemy, to ja życzę, żeby Bóg we wszystkich sercach naszych, a my, kiedy pojedziemy do domów swoich, żebyśmy zawsze mogli wspominać na ten wybór, tak jak wspomniałem, jak wspominam nieraz moje dziecięce lata tu wychowane wśród braci, jak byliśmy, jak bomby nas nie straszyły, byliśmy razem, jak utrapienia różne dzieliliśmy razem, ale jak różne przykrości też powinny nas nie rozdwajać, powinny nas łączyć. Tak, przecież mamy wspólnego wroga. Wszystkich nas jest ten sam wróg szatan. Wszystkich nas jest ten sam wróg świat, także i nasze ciało. Wspólnego wroga mamy, musimy zespolić wspólnie nasze siły, żeby do tej walki a stanąć jak jeden mąż. Gdy tak czynić będziemy, spełni się to, co było w pierwotnym Kościele, o którym jest napisane, że właśnie w tym ludzie, który poznał prawdę, to było serce jedno i dusza jedna. A gdy tak będzie, serce jedno i dusza, imię boskie mieszkać będzie wśród nas. A jeżeli ono mieszkać będzie wśród nas, to będzie mieszkać wśród serc, to znaczy w sercach naszych, i my czekamy tego mieszkania, żeby Bóg, Jego Syn i Jego Prawda byli ustawicznymi gośćmi, a więcej powiem, stałymi lokatorami w naszych sercach, by nas prowadzili, by nam błogosławili, a w końcu, żebyśmy my się stali tak jak oni teraz, żeby imię ich mieszkało w naszych sercach, to potem, żebyśmy my mieszkali w ich przybytkach, o których Pan jeden z przypowieści powiedział, to daj nam Boże. Amen.
Przed zakończeniem naszego nabożeństwa chcę zwrócić uwagę, że brata wykład był wykładem napominającym, chociaż delikatnym, i właśnie skorzystajmy z tego. Brat wysunął propozycję i ja również zauważyłem, od dawna pragnąłem w Polsce, żeby to zaprowadzić zgromadzeniu, a również myślę, że im nas byłoby bardzo pożyteczne, gdybyśmy przychodząc na zgromadzenie unikali prywatnych rozmów. Bracia nie są przyzwyczajeni traktować miejsca zgromadzenia jako kościół, tylko bracia zawsze traktują to jako prywatne mieszkanie i tak jak prywatnie u kogoś rozmawiamy, tak przychodzimy na zebranie. To jest kościół. To jest kościół i my się przyzwyczajmy do tego, żeby nie rozmawiać. Niektórzy rozmawiają półszeptem, niektórzy rozmawiają głośno, a niektórzy rozmawiają bardzo głośno. Do trzeciej, czwartej osoby zupełnie głośno, gdybyśmy nagrali to na magnetofon i ktoś nam oddał tą scenę, jak wygląda zgromadzenie przed rozpoczęciem zebrania, to jest nie do uwierzenia. Dlatego czasem się nie słyszymy. Musi ktoś odczytać, żeby zwrócił nam uwagę, bo myśmy wyrośli w tych warunkach. Dlatego tak jak ogrodnik, który z różnego ogrodu przenosi piękne kwiaty do swojego ogrodu i takiego ogrodnika będzie zawsze bogatym od tego, który jest tylko zapatrzony w swój ogródek. Dlatego ja również popieram brata. Zgadzam się, że powinniśmy to wprowadzić, żeby przed przyjściem na zebranie była piękna, kościelna atmosfera. Dlatego znam zbory, których jest niewiele, ale którzy praktykują to, że kto przyjdzie na zebranie, to bierze Biblię, siada i cichuteńko sobie czyta. To jest piękny nastrój Ewangelii, gdzie my powiedzmy szczerze, że nazywamy to dom modlitwy. Czy mamy dużo czasu na modlitwę? Stawmy sobie tak pytanie, czy w niedzielę, czy nawet w tygodniu, jak bracia mają badanie, to czy bardzo spędzamy czas na modlitwie? O pierwotnym kościele jest powiedziane, że się schodzili na wspólne modlitwy. Gdy się Piotr znalazł w więzieniu, to cały zbór się za nie modlił. Czy my dużo czasu mamy na modlitwę? Jest bardzo krótka modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa i jest bardzo krótka modlitwa po nabożeństwie i to jest skończone. A kościół to powinno być jeszcze miejsce, gdzie nam ktoś stwarza nastrój do modlitwy z Bogiem. I właśnie byłoby bardzo przyjemną rzeczą, gdyby któryś brat czy siostra, czy młodzież przed zebraniem grali nam na instrumencie. Nastrajali nasze serca do przyjmowania później Słowa Bożego, a my unikajmy prywatnych rozmów. Pytam się braci albo sióstr, zastanówmy się, czy nie mamy czasu na prywatne rozmowy. Czy jeżeli chcemy z kimś prywatnie porozmawiać, to nie wystarczy nam w tygodniu spotkać się jeden z drugim, czy nawet ewentualnie na zewnątrz parę słów zamienić, ale też jeszcze pamiętać, żeby to nie robić krzykliwie, bo to jest Kościół. Ludzie przed Kościołem, zwróćcie uwagę, to co my Babilonem nazywamy, albo to co sektami nazywamy, a jak czasem traktują ten Kościół. Uważają, że się godnie tam zachować należy, a nam tego jeszcze często brak. Dlatego ja bym jeszcze raz braci prosił, jeżeli brat poruszył tą myśl, to my żebyśmy ją wprowadzili w życie. Przychodząc na nabożeństwo, zapomnijmy o prywatnych rozmowach. To jest miejsce, gdzie przychodzimy na modlitwę, otwórzmy Słowo Boże. Niektórzy jeszcze kiedyś praktykowali zwyczaj rozbierania pytań przed nabożeństwem, że ktoś jeden stawił pytanie, inni odpowiadali. Ale musi być cisza, musi być nastrój, żeby można było pytanie rozbierać. Czasem jeszcze myśmy już wyrośli w prawdzie i już nie stawiamy pytań dotyczących naszego zbawienia życia, bo te rzeczy znamy, ale czasem filozofujemy, przynosimy jakieś pytanie, żeby pokazać, że ktoś jeszcze nie umie odpowiedzieć na to pytanie, a my już umiemy. Te pytania nic nie dają. To jest zwykła ludzka filozofia, gdzie pokazujemy swoją mądrość, a często nam jest pobożności brak. I ja zamiast tego, wiedzę mamy bardzo wspaniałą, to bym właśnie zobaczył, że jeżeli brak jest u nas, to jest brak pobożności. Żebyśmy mogli mieć piękny nastrój do modlitwy i zbudowani wychodzić ze zgromadzenia, żeby nam tego ktoś nie rozbił. A często rozmowy prywatne nie dają tego, czym powinien być dom modlitwy. Brat również powiedział, że w pierwotnym kościele praktykowano zwyczaj postu. Nie tylko modlitwy, kiedy bracia zwracali się odnośnie słów zborowych, ale jest powiedziane, modlili się z postami. No, znowu w naszej organizacji to nie jest przyjemne. Jakby to ktoś spróbował wnieść, to chociaż w organizacji apostołów pierwszego kościoła było przyjęte, to znów będzie uznany, że nową naukę wnosi. Żeby się z tym zarzutem nie spotkać, to ja popieram brata. Jest w Słowie Bożym zaznaczone, z jaką powagą zbór się odnosił właśnie do sprawy wyboru samych słów zborowych. Chociaż to nie usuwa wszystkich trudności, bo jeszcze są inne, które czasem też my bierzemy pod uwagę, ale byłbym za tym, jeżeli w którymkolwiek zgromadzeniu są trudności przy wyborach, to żeby bracia również nie tylko modlitwę pamiętali, ale nawet i o Kościół. Wywołujmy to, żeby nam Pan przyniósł błogosławieństwo. Chociaż ja myślę, że gdy się będzie kończył okres wyborów, tych pierwszych, które bracia i siostry zadecydowali, to zostawimy wolność całemu zgromadzeniu, a nawet tydzień albo dwa wcześniej poproszę Was, żebyście z modlitwą przynieśli na karteczkach Wasze wnioski. Jak brać dziewicą następne półrocze, jakie każdy z Was może przynieść wniosek do zboru, ten wniosek niech bezimiennie, nie podpisując się, będzie wrzucony do puszki pytań i odpowiedzi, i my każdy weźmiemy pod uwagę i odczytam braciom za stołu, jakie były wnioski, jakie przyszły i który wniosek będzie najbardziej rzetelny, najbardziej mądry, który moglibyśmy przyjąć, ażeby przeprowadzić wybory, przejść do następnego półrocza. Ale to jest jeszcze przed nami. Na razie dbajmy o to, żeby ta atmosfera kościelna była pomiędzy nami. Żeby nasze serce było tą piękną świątynią, gdzie Chrystus, Ojciec Niebieski mieszkają. Tak jak Biblia mówi, że ja i Ojciec przyjdziemy i mieszkaniu takiego człowieka uczynimy. Tak samo o gościnności ja wspomniał. Niech nasz dom będzie domem otwartym. Tak, może czasem zostaniemy źle zrozumiani przez to. Może ktoś wyniesie złe wrażenie. Czasem znamy takie miejsca i domy i w Polsce spotkacie i we Francji, gdzie jak goście przyjdą, to co najlepszego mają, stawiają na stół. Choćby nawet mieli pożyczyć pieniędzy u sąsiada, to postawią na stół, żeby stół hojnie był zastawiony. Czasem gość, jak jest delikatny, to on wie, że to jest dzisiaj świąteczny nastrój w tym domu. A jak on się skończy, to czasem ta rodzina później odczuwa tę gościnę i będzie spłacać stopniowo sąsiadowi czy sąsiadce swój dług. A gość zamiast to ocenić, to mówi, im się bardzo dobrze powodzi. Wszystko było na stole. Dlatego jakby nożem kogoś przebił. I dlatego są rzeczy, gdzie gościna jest bardzo piękna, a później kończy się katastrofą. Dlatego tak jak nawet w Biblii jest jeden powiedziany, jeden opis, że kiedy jeden król prosił o wodę, to mu mleko niewiasta podała. Kiedy zasnął, to tak jak nawet w Biblii jest jeden powiedziany, jeden opis, że kiedy jeden król prosił o wodę, to mu mleko niewiasta podała. Kiedy zasnął, to mu skroń gwoździem przebiła. Tam był patriotyzm w tym narodzie pokazany i tego nie chcemy negować, krytykować. Ale nie róbmy z my, tak nie postępujmy z gości. I jeszcze jedno, brat wspomniał, że nasz dom ma być dom otwarty. Niech będzie takim. Niech znajdzie w nim nieszczęśliwy człowiek ulgę, ukojenie. Ale potrzebujemy również gości, rówieśników naszych. Potrzebujemy w naszym domu nie tylko gości, na którymi możemy się litować, ale potrzebujemy gości, którzy byśmy darzyli sympatią, a potrzebujemy gości, przed którymi moglibyśmy otworzyć serce. To nie można zrobić przed każdym. Dlatego Marcin Luther jest pięknym tego przykładem, że kiedy Marcin Luther miał swój dom ze służbą swoją, to przed jego dom zajeżdżały piękne karoce, gdzie historia mówi, że wysiadały z aristokracji damy z wytwornego dworu królewskiego i przychodziły do Marcina o porady. W problemach religijnych i kłopotach życiowych u Marcina Lutra szukały zrozumienia, szukały mądrości i odpowiedzi. Ale czasem karoca odjeżdżała z powrotem, a przychodził biedny człowiek. I właśnie i dom Marcina Lutra i przed biednym był otwarty. Przychodzi biedny chłop wieśniarz, skarżąc się na krzywdę, jakiej doznawał ze strony Pana, albo też jakiego nieszczęście spotkało w jego domu i czy mógłby mu jako pastor czymś pomóc. I Lutra dom dla tych ludzi biednych też był otwarty. Dlatego i w naszym chrześcijańskim życiu w jednej manie mamy powiedziane, że mamy sympatyzować z wszystkimi, chociaż wolelibyśmy w naszym domu i w naszym życiu opierać się na silnych ramionach. Braci, którzy mają dużą znajomość Słowa Bożego, oni nam sprawiają szczególną przyjemność w domu. Ale jednak mamy mieć serce szerokie dla wszystkich. I dlatego nałożeństwo nasze zakończymy. Bratu życzymy błogosławieństwa Bożego wieki na drogę i tak samo, żeby brat jadąc do Polski mógł zawieść od nas te wyrazy braterskiego uczucia, dlatego że braterstwo zagościli u nas braterstwo Dąbek, a będą wracać do Polski, to czy życzą sobie bracie i siostry, aby od nas zgromadzenia tutejszego zawieźli dla wszystkich, gdzie będą mieli sposobność się zetknąć braterskie serdeczne uczucie.